Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teraz Radio Maria. I oczywiście zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat rozmów, najnowszy raport o prześladowaniu chrześcijan. A naszymi gośćmi są ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiego Oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, profesor UKSW.
Witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I jest z nami ksiądz Rafał Cywka, dyrektor Biura Regionalnego Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Krakowie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I tak jak nam mówi ten najnowszy raport, że co 5 minut ginie jeden chrześcijanin rocznie. Jeden chrześcijanin, a rocznie 105 tysięcy, przepraszam. Brutalnie prześladowanych jest 200 milionów wyznawców Chrystusa w ponad 70, nawet 80 chyba krajach.
116.
A nawet w
116 krajach świata wolność religijna jest dzisiaj zagrożona.
To także to są bardzo przerażające liczby.
Tak, biorąc pod uwagę, że 196 krajów istnieje na świecie, to 116 to jest więcej niż w co drugim kraju świata łamane jest podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej, które gwarantuje 18 artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
Także my mówimy o liczbach, a to są konkretni ludzie.
Tak, są chrześcijanie, którzy codziennie żyją w obawie, że tak jak mówiliśmy wcześniej, żyją w ciągłej obawie o to, że w każdej chwili mogą zostać zwolnieni z pracy, może im zostać odebrany ich dobytek, mogą zostać wypędzeni z miasta, z państwa, mogą zostać zamknięci w więzieniu, czy też zamordowani, jeśli nie będą chcieli wyrzec się swojej wiary.
Tak jak ojciec wspomniał, poprzednie raporty były bardziej może dramatyczne, jeśli chodzi o liczbę, bo te 170 tysięcy chrześcijan zabijanych rocznie dawało nam przełożenie, że co 3 minuty gdzieś na świecie ginął nasza siostra lub brat, tylko za to, że byli wyznawcami Chrystusa. Te ostatnie dane, które podawało Radio Watykańskie, mówiące o 105 tysiącach, dają nam przełożenie takie, że co 5 minut ginie, ale pamiętajmy, że to jest zawsze o te 105 tysięcy za dużo i czasami zaokrąglamy to, ale każda ta jedna liczba to jest jedno ludzkie życie, które ma swoją godność, bo jest stworzone na obraz i podobieństwo Boże.
Musimy pamiętać, że ta liczba 105 tysięcy męczenników każdego roku jest tak zwaną liczbą bezpieczną. Konflikty, które się toczą, wojny domowe, czy też arabska wiosna wcześniej, konflikt w Syrii, który jest w Iraku, w Nigerii, w Republice Środkowoafrykańskiej. Trudny jest do rozeznania, czy ktoś rzeczywiście oddał życie za Chrystusa, czy był po prostu ofiarą trwającego konfliktu. Stąd też liczba 105 tysięcy jest liczbą bezpieczną. Mamy pewność co do tej liczby, że ci chrześcijanie przelali swoją krew za Chrystusa. W rzeczywistości liczba męczenników jest o wiele większa. Jednak pomijamy liczby, bo nie one są najważniejsze. Najważniejszy jest fakt, że w 116 krajach świata wolność religijna jest dzisiaj zagrożona na różny sposób, ale jest zagrożona ponad 200 milionów.
A ile, przepraszam, że wyjdę w słowo, ile pod uwagę brano krajów?
196, czyli wszystkie kraje świata. Co drugim kraju świata, więcej niż co drugim kraju świata, łamane jest podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej. A 200 milionów chrześcijan żyje w ciągłej obawie swoje życie. To jest niepokojące.
Co to znaczy w ciągłej obawie? Czyli na przykład idą do kościoła i...
Mogą przypuszczać, że mogą z tego kościoła nie wrócić. Więcej...
Czyli kościół w znaczeniu... To nie jest tak nasza świątynia, jak sobie wyobrażamy, że idziemy na taką i taką ulicę, bo tam jest piękny kościół wystrojony, dzwony dzwonią pół godziny przed mszą świętą.
A czasami też tak, bo w Syrii przecież przed konfliktem, no to świątynie to są zabytkowe i pamiętające pierwsze wieki chrześcijaństwa, bo przecież w Syrii chrześcijaństwo tak naprawdę się rodziło, bo w Syrii znajduje się Damaszek, u którego bram nawrócił się święty Paweł Apostoł, tam powstawały też pierwsze klasztory, więc te kościoły są okazałe, są pamiątkami wczesnego chrześcijaństwa. Dzisiaj już części z nich nie ma, więc ci chrześcijanie szli do takich kościołów jak my, takich wspólnot jak my, ryzykując, że mogą z tych kościołów nie wrócić, a jednak szli.
Ale są też takie kościoły jak w Nigerii, które wyglądają tak, że to jest taka chatka pokryta blachą, jakieś tam ściany z jakiegoś lekkiego materiału. Stąd może nas nie dziwi czasami doniesienie, że do kościoła wjechał samochód. To po prostu są takie, tam jest ciepło, nie ma potrzeby szukania jakiegoś ogrzewania, tylko kwestia zabezpieczenia przed deszczem. I ludzie idą z takiego kościoła, niestety byli narażeni, niestety też w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, bo pamiętamy, jak opowiadał arcybiskup Jos Kaigama, była to pierwsza pasterka jako księdza biskupa, gdzie nie odprawił mszy świętej, bo zginęli ludzie, na szczęście część z nich wyszła, samochód wybuchł w kościele.
Przed 2 laty już prawie, razem z księdzem dyrektorem byliśmy w Nigerii, odwiedzaliśmy tamtejszych chrześcijan i uczestniczyliśmy we mszy świętej sprawowanej przez biskupa Jacynta Egbebo. Kiedy staliśmy w prezbiterium, widzieliśmy zabarykadowane drzwi, żeby nic nie mogło wjechać do środka. Żołnierzy ustawionych na zewnątrz, pilnujących bezpieczeństwa modlących się ludzi. Co ciekawe, kiedy stoi się tak twarzą w twarz z zabarykadowanymi drzwiami, z żołnierzami, którzy pilnują. Przyznam się szczerze, że nie mogłem się na mszy świętej skupić. Myślałem o tym, co w każdej chwili może się tutaj wydarzyć, co może mieć miejsce. A po wypełnionej katedrze przez chrześcijan nie było widać obawy, nie było widać lęku, było widać radość z tego, że są razem, że się modlą, że są tutaj, że są z nimi księża z Polski, którzy w każdej sytuacji towarzyszą i wspierają w tym trudnym momencie. I to jest, dla mnie to było bardzo szokujące. Ja byłem wystraszony, przerażony, a po nich nie było tego widać. Oni się cieszyli, że są razem.
No były to święcenia i diakonatu, i prezbiteratu, więc tam specjalne tańce, bo wiadomo, że ta pobożność afrykańska ma swój specyficzny wyraz. To nie są takie msze święte jak u nas, gdzie się patrzy na zegarek, bo jak 45 minut msza święta trwa, to już jest za długo. Tam uroczysta celebra potrafi trwać 3-4 godziny, 5, no ale też zwróćmy uwagę, że jeśli tam...
Przepraszam, że wejdę słowo. Mam nadzieję, że usłyszeli to nasi słuchacze. 3-4 godziny. No
w najdłuższej celebrze, jakiej ja uczestniczyłem, to była msza święta konferencja Episkopatu Ugandy poświęcona męczennikom ugandyjskim, afrykańskim. No ona trwała 5,5 godziny.
Biorąc pod uwagę, że ci chrześcijanie niejednokrotnie długo idą do tego kościoła, to nie jest tak jak my, że w przeciągu odległości kilometra jest kościół i można do niego podjechać, podejść. Ludzie czasami długo idą do tego kościoła, długo we mszy świętej uczestniczą, jeszcze później długo wracają, a jednak chcą w tej mszy świętej uczestniczyć, wiedząc, że jest to dla nich niebezpieczne, bo z jednej strony mogą zginąć w kościele, do którego przychodzą się modlić, a z drugiej strony mają świadomość, że w tym momencie fundamentaliści mogą niszczyć ich domy. Więc mogą przeżyć w kościele, ale mogą nie mieć do czego wrócić. A jednak chcą przeżywać swoją wiarę, chcą być razem. I to jest budujące świadectwo, które się w tamtych krajach dokonuje. To jest właśnie Nigeria, czyli... Sudan i wiele innych krajów afrykańskich, ale też Irak i Syria.
Czyli nie mają jakichś alarmów w domach, nie wiem, jakiejś ochrony różnych firm ochroniarskich, tylko idą do kościoła z potrzeby wiary, z potrzeby serca.
Czasami organizują to w ten sposób, że na przykład w Pakistanie czy w niektórych tego typu rejonach załóżmy 2-3 mężczyzn zostaje jako straż pilnująca kobiet i dzieci i dobytku, bo pamiętajmy, że dla radykałów islamskich kobiety chrześcijanki to jest właściwie towar zdobyczny, tak jak mieliśmy relacje z Syrii, gdzie były kobiety, zresztą było też wezwanie niektórych przywódców duchownych muzułmańskich do gwałcenia kobiet chrześcijanek i brania ich jako niewolnice wojenne, seksualne. Także na przykład w Pakistanie chrześcijanie się organizują w ten sposób, że jak jest wioska, to kilku mężczyzn zostaje do ochrony kobiet i dzieci i dobytku, a reszta idzie pracować. Tak muszą się niestety ratować.
I teraz w kontekście właśnie tych takich wspólnot chrześcijańskich, które w obawie o swoje życie, w zagrożeniu swojego życia, w zagrożeniu utraty tego wszystkiego, co posiadają, przeżywają swoją wiarę radośnie. Bo tak to trzeba powiedzieć. Jest to radosne przeżywanie wiary. Brzmi nam ciągle w uszach informacja z sierpnia tego roku, kiedy to arcybiskup Mosulu ogłosił, że wspólnota w Mosulu przestała istnieć. Po 1400 latach istnienia nie ma już wspólnoty chrześcijańskiej. Nie dlatego, że nie ma chrześcijan, którzy nie chcieliby pójść do kościoła, tylko po prostu wszyscy chrześcijanie albo zostali wygnani, albo zostali zamordowani. W kontekście właśnie tego świadectwa ich wiary, tego, co się tam dokonało w Mosulu po 1400 latach istnienia wspólnoty chrześcijańskiej, jak wygląda właśnie nasze świadectwo tutaj w Polsce dawane Chrystusowi, ale też dawane innym chrześcijanom. Właśnie kiedy my zastanawiamy się, czy iść, czy nie iść, czy przeżywać swoją wiarę, czy dać świadectwo publicznie, czy uczynić znak krzyża, przechodząc obok kościoła na początku podróży, w restauracji, spożywając posiłek, czy nie. Dyskutujemy ze sobą, z Panem Bogiem, a tutaj dla tych chrześcijan jest prawdziwy dramat dla biskupa, który po 1400 latach musi powiedzieć: nie ma tu już ani jednego chrześcijanina. Chrześcijaństwo w Mosulu przestało istnieć.
To jest smutna wiadomość. Tylko cały czas, jak tak mówimy, no nasuwa mi się jedna myśl, że temu wszystkiemu winni są muzułmanie. Czy tak jest, czy jest zupełnie inaczej?
Może doprecyzujmy to. To jest ekstremizm muzułmański. Przypomnijmy to stwierdzenie, które przytaczaliśmy już niejednokrotnie, patriarchy Grzegorza III Lahama z Syrii. On, myślę, że wymienił wszystkich patriarchów, którzy jak gdyby stoją na czele kościołów, które żyją w podobnej sytuacji, gdzie chrześcijanie są mniejszością. Mówił nam tak: my nie mamy problemu z islamem, my mamy problem z ekstremizmem islamskim. Myśmy się z islamem nauczyli żyć przez wieki, respektować, znajdować takie możliwości wzajemnego życia, chociaż on nie zawsze jest proste, że egzystujemy. Zajmujemy się handlem, tym, co chrześcijanie najczęściej i najlepiej robią. Natomiast w wielu wypadkach podsycany, sponsorowany ekstremizm niestety doprowadza do tego. Ja przytoczę może takie świadectwo, żeby dać rozróżnienie. Kiedy rozmawiałem teraz w Erbilu w październiku z księdzem, który był porwany w Bagdadzie, więc on opowiadał mi coś takiego, że ci, którzy go porwali, przez 4 dni nie dawali mu pić. Mówi, że i w końcu powiedział do nich, kiedy już pytali, czy już jest spragniony, on mówi: przecież z wami szkoda rozmawiać, wy nie jesteście muzułmanami. Prawdziwy muzułmanin nigdy tak nie traktuje swojego gościa, już nie mówiąc porwanego człowieka. Prawo islamu nakazuje 3 dni gościć, a dopiero po 3 dniach zapytać, co cię tu sprowadza. Mówi: to wy chcecie się prezentować przed moimi oczami jako wyznawcy islamu? Wy mówi, fałszujecie islam. Byli zaszokowani, że ksiądz katolicki, ojciec Douglas, im coś takiego powiedział.
Właśnie ciekawą rzeczą jest to, że sam islam ma problem z dżihadistami, z fundamentalistami, którzy wypaczają naukę islamu, naukę Koranu, i sami muzułmanie nie do końca wiedzą, jak sobie z tym poradzić, bo tutaj musimy odróżnić zwykłych muzułmanów wyznających wiarę w Allaha i jego proroka Mahometa od fundamentalistów, którzy tą wiarę wypaczają. Tak samo jak na łonie chrześcijaństwa też mieliśmy wyprawy krzyżowe, ludzi, którzy w imię Jezusa Chrystusa jechali zdobywać Ziemię Świętą, a mieli inne cele tak naprawdę. Chodziło o coś zupełnie innego. Tak samo mamy w hinduizmie, ale tak samo mamy w ateizmie ludzi, którzy mówią, że nie uznają Pana Boga, ale nie szanują innych, którzy nie podzielają tego światopoglądu. Też są fundamentalistami ateistycznymi. I chciałbym przywołać list, jaki został skierowany. On jest bardzo ważny w kontekście państwa islamskiego, samozwańczego państwa islamskiego i działalności ISIS, jaki został skierowany, podpis przez 126 czołowych przedstawicieli świata islamu. Z Jerozolimy, z Palestyny, z Egiptu, z Arabii Saudyjskiej, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy także, którzy skierowali ten list do dżihadystów, potępiając ich zachowania. I tutaj pozwolę sobie przywołać kilka punktów, które są bardzo ważne, bo to pokazuje, jakie jest stanowisko innych przedstawicieli islamu do tego, co się dzisiaj dzieje w Syrii, w Iraku, do tego, co robią fundamentaliści także w Nigerii i w innych częściach świata. Punkt pierwszy tego listu. W islamie jest zabronione wydawanie fatw, opinii religijnoprawnych, bez koniecznego wykształcenia. Jest także zabronione cytowanie wersetów Koranu lub ich fragmentów, aby wyprowadzić z nich zasady prawne, bez zwracania uwagi na to, jakie jest nauczanie całego tekstu Koranu i hadisów na dany temat. Kolejny punkt. W islamie dopuszczalna jest różnica zdań we wszystkich sprawach poza fundamentami wiary, które muszą być znane wszystkim muzułmanom. W islamie zabronione jest zabijanie niewinnych. W W islamie zabronione jest zabijanie emisariuszy, ambasadorów i dyplomatów, a zatem zabronione jest także zabijanie dziennikarzy i pracowników pomocy humanitarnej. W islamie zabronione jest ogłaszanie kogokolwiek niemuzułmaninem, jeśli ta osoba nie zdeklaruje tego sama otwarcie. W islamie zabronione jest krzywdzenie w jakikolwiek sposób chrześcijan i wszelkich ludów księgi. Uznanie jazydów za ludzi księgi jest obowiązkowe. Ponowne wprowadzanie niewolnictwa jest zabronione w islamie. Zostało ono zniesione w wyniku powszechnego konsensusu. W islamie zabronione jest zmuszanie ludzi do nawrócenia. W islamie zabronione jest pozbawianie kobiet ich praw. W islamie zabronione jest pozbawianie dzieci ich praw. W islamie zabronione jest stosowanie kar cielesnych bez zastosowania prawnych procedur, które są gwarancją sprawiedliwości i miłosierdzia. W islamie zabronione jest torturowanie ludzi. W islamie zabronione jest okaleczanie zmarłego. W islamie zabronione jest przypisywanie aktów zła Bogu. Zbrojne powstanie jest zabronione w islamie z innych powodów niż jasna niewiara panującego i zabranianie ludziom modlenia się. W islamie zabronione jest ogłaszanie kalifatu bez zgody wszystkich muzułmanów. Więc sami muzułmanie pokazują, że nie zgadzają się z tym, co dzieje się w Iraku, w Syrii, w Nigerii i w wielu innych częściach świata, gdzie właśnie prawo koraniczne jest wypaczane. I chciałbym tutaj przywołać też wypowiedź króla Maroka, Hasana II, który żył w latach 1929-1999, który stwierdził kiedyś, że fundamentaliści islamscy są politycznymi demagogami, a nie pobożnymi muzułmanami. Powiedział tak: kiedy tylko jakiś fundamentalista będzie mówił o religii jako o miłości do Boga, zacznę mu się przysłuchiwać. Długo jednak przyjdzie mi czekać na ten dzień. Fundamentaliści powołują się na islam, uznając go za narzędzie przejęcia władzy. I to jest zasadniczy problem tego, co się dzisiaj dzieje w Iraku i w Syrii. Że nie chodzi o wiarę, o religię, o głoszenie praw Koranu przez fundamentalistów, dżihadystów, ale o zdobycie władzy, o korzystanie z dóbr, które niosą tamte ziemie. I to jest prawdziwe niebezpieczeństwo, które się kryje pod przysłoną religii.
Tutaj warto dodać to, co Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że te głosy, które się pojawiają, są w naszym odczuciu zbyt słabe i chciałoby się, żeby ich było więcej i żeby świat islamu bardziej wyraźnie potępiał tego typu zachowania, bo tutaj to, co mamy opisane, że świat islamu nie czyni tego, nie wprowadza niewolnictwa, co było w Erbilu, kiedy ci przedstawiciele państwa i kalifatu sprzedawali kobiety jazydki i chrześcijanki jako niewolnice i tak dalej. Można by właściwie każdemu temu zdaniu zaprzeczyć w tym, co widzimy w Syrii, w Iraku. I to jest niepokojące. Także ten głos sprzeciwu powinien być bardzo wyraźny ze strony islamu, bo to musi ratować te religie. My jesteśmy skazani na siebie, czy w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Europie, jak widzimy chociażby w Niemczech, czy w innych krajach, gdzie te proporcje są zupełnie odmienne niż w Polsce. I musimy ze sobą prowadzić dialog. My jesteśmy skazani na to, żeby ze sobą żyć, ale musimy się też szanować, poznawać i zwalczać wszelkie ekstremizmy.
W wielu krajach ten dialog pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami się udaje. Między innymi jest to zasługa świętego Jana Pawła II, bo kiedy odwiedził Casablancę, Maroko w latach 80. ubiegłego wieku i spotkał się z młodzieżą muzułmańską, tam wtedy w Casablance, powiedział do nich, że musimy się koncentrować na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli. Powiedział do nich: wy wierzycie, że Jezus jest prorokiem, my uznajemy go za Bogiem. Mam nadzieję, że Pan Bóg co do tej kwestii kiedyś nas oświeci wszystkich. Nie? I co ciekawe, to sformułowanie, ta wypowiedź świętego Jana Pawła II spowodowała, że wtedy ci młodzi ludzie zaczęli inaczej patrzeć się na chrześcijan, zaczęli szukać innych relacji z chrześcijanami. I kiedy przyjeżdżałem do naszego warszawskiego biura misjonarze z Maroka, polscy misjonarze, i oni, kiedy była wiosna arabska, także w Maroku, ona tam nie miała takich skutków jak w innych krajach islamskich, ale arabskich, ale też miała swoje miejsce. Ci misjonarze opowiadają, że muzułmanie bronili chrześcijańskich kościołów, że kościół świętego Józefa w Casablance uratowała jedna starsza muzułmanka, która stanęła przed fundamentalistami i powiedziała: nie pozwolę tego zniszczyć. Kiedy oni się przestraszyli, że ktoś narobił hałasu, i odeszli. Ona zwołała pozostałych sąsiadów muzułmanów i już czekali na ponowne przyjście fundamentalistów, już w większej grupie, ale byli to muzułmanie. Kiedy umierał święty Jan Paweł II, to muzułmanie przychodzili do chrześcijan i wyrażali kondolencje z powodu śmierci naszego papieża. Nie waszego, tylko mówili naszego papieża. Kiedy wybrano Benedykta XVI po Janie Pawle II, mówiono, mamy papieża. Mam papieża. To są efekty właśnie tego szukania dialogu, tego nawoływania, że więcej nas łączy niż nas dzieli. Stąd też, kiedy papież Benedykt XVI leciał do Libanu w roku 2012, by ogłosić adhortację apostolską Kościele na Bliskim Wschodzie, ruchy fundamentalistyczne w świecie islamu tak mocno protestowały przeciwko tej pielgrzymce i obecności papieża, bo obawiano się, że jego słowa skierowane do muzułmanów, które padły i tak, właśnie o tym, że więcej nas łączy niż nas dzieli, powinniśmy na tym budować i razem wspólnie tworzyć kulturę, że będą miały podobny efekt jak w Maroku. Jak w Maroku. I tego się boją fundamentaliści. Bo wiedzą bardzo dobrze, że więcej nas łączy niż nas dzieli i oni nie chcą na tym budować. Ale na całe szczęście jest duża część wyznawców islamu, którzy chcą budować na tym, co nas łączy. I właśnie takie kraje jak Syria przed konfliktem, który został spowodowany z zewnątrz Syrii, jak Liban, jak Maroko czy inne kraje pokazują, że jest to możliwe.
Ale też fundamentalizm islamski to nie jedyna strona, która prześladuje chrześcijan. Bo przecież na przykład mamy takie kraje jak w dalekiej Azji, jakby no na przykład Chiny, czy Korea Północna, czy w ogóle jakieś kraje komunistyczne.
No tak, tutaj dotykamy fundamentalizmu ateistycznego, który jest równie niebezpieczny jak fundamentalizm religijny, który właśnie dotyka milionów ludzi na całym świecie, czy to w komunistycznych Chinach, czy to właśnie w Korei Północnej, czy to jak popatrzymy na historię Polski z czasów po II wojnie światowej, kiedy komunizm na siłę próbował stworzyć nową hutę, miasto bez Boga i czynił to przemocą, siłą. Nie, także dzisiaj także chrześcijanie są zagrożeni przez tak zwany fundamentalizm ateistyczny.
A czym on się charakteryzuje?
My w naszych raportach, może żeby jakoś uporządkować, to podajemy kilka takich powodów, z których strony możemy się spodziewać zagrożenia. To jest fundamentalizm islamski, hinduistyczny, reżimy totalitarne. To są te główne powody, które jak gdyby potem owocują tym, o czym dzisiaj mówimy. Ten fundamentalizm ateistyczny ma to do siebie, że to myślę, że możemy po części zaobserwować w Europie. Przyjrzyjmy się, takim najlepszym przykładem jest Wielka Brytania, kiedy widzimy sponsorowane przez te różne środowiska reklamy na autobusach Boga nie ma i tak dalej. Czyli walczymy z tym, w co ludzie wierzą, o coś chodzi. Czy ta cała, powiedzmy, kampania związana z książką Bóg urojony, to są pewne przejawy pewnego klimatu intelektualnego, który jest w Europie, który chce zanegować. To też myślę, że można by niejako odnieść do tego wielkiego marzenia świętego Jana Pawła II, który chciał pokazać Europie, na czym ona wyrosła, gdzie są jej korzenie, jaka jest jej tożsamość. I wtedy, kiedy próbowano stworzyć coś na wzór konstytucji Unii Europejskiej, zabrakło miejsca na Invocatio Dei. Pamiętamy, jak bardzo bolało to Ojca Świętego, bo Europa jak gdyby wyrzekła się swojego dziedzictwa. Tam się znalazło miejsce na filozofię grecką, na jakieś wielkie systemy filozoficzne, zabrakło miejsca dla tego, co tę Europę tworzyło, czy współtworzyło, zabrakło miejsca dla Ewangelii, zabrakło miejsca dla Chrystusa i jego przesłania.
No ten fundamentalizm ateistyczny jest też agresywny, bo co innego jest, kiedy człowiek wyznaje światopogląd, że Boga nie ma, dzieli się też tym swoim światopoglądem, prowadzi jakiś dialog, a całkiem co innego właśnie, kiedy sięga się też po przemoc, kiedy to jest agresywne, kiedy próbuje się na siłę narzucić ten światopogląd, wtedy mamy do czynienia z tak zwanym fundamentalizmem ateistycznym, który w Europie jest silnie obecny, bo pamiętamy stewardesę z Wielkiej Brytanii zwolnioną tylko dlatego, że nie chciała ściągnąć krzyżyka z szyi, że kaznodzieje uliczni w Holandii są zamykani w więzieniach za głoszenie kazań i moralności chrześcijańskiej, że dochodzi do sytuacji, kiedy to episkopat Hiszpanii został wezwany przed Parlament Hiszpański po Kongresie Rodzin, na którym był obecny papież Benedykt XVI, do wytłumaczenia się z nauczania Kościoła odnośnie małżeństwa i rodziny jako związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, i zostali wezwani do zaniechania takiego nauczania. No to jest agresywne przekonywanie do swoich racji, do swojego światopoglądu. Stąd też to, co próbują dzisiaj w Europie ruchy właśnie te ateistyczne, fundamentalizmu ateistycznego wmówić młodemu pokoleniu, że to religia jest przyczyną wojen, niesprawiedliwości, terroryzmu, przemocy, prześladowań i że gdyby religii nie było, to nie mielibyśmy takiego problemu, jest kłamstwem. Jest kłamstwem, bo historia XX wieku, teraz po początku XXI wieku, pokazuje również to, że ci, którzy mówią, że Pana Boga nie ma, też się takich rzeczy, takich czynów dopuszczają w imię swojego światopoglądu. Stąd też raport, który wydajemy, jest przede wszystkim potępieniem wszelkiego rodzaju fundamentalizmu, niezależnie czy jest to fundamentalizm religijny, czy jest to fundamentalizm ateistyczny. I kiedy się czyta ten raport, to on ma doprowadzić właśnie do takiego przeświadczenia, że każdy człowiek powinien potępić fundamentalizm, niezależnie od tego, od jego źródła.
Czyli widzimy, że fundamentalizm jako taki we wszelkich różnych stronach, tak, bo może być i w religiach różnych, ale też i w ateizmie, jest najgorszą rzeczą, najgorszą postawą człowieka, jaka może służyć do tego, żeby w imię, nazwijmy to, religii, pozbawiać innych życia, pozbawiać innych godności, dóbr takich osobistych, ale też pozbawiać no, wszelkich racji wyznawania danej religii.
No tak, ci później wnukowie tych systemów ateistycznych bardzo chętnie rozliczają Kościół z różnych, jak oni to nazywają, ciemnych jego kart, ale jakoś trudno im przyjdzie położyć na szali, ile istnień ludzkich kosztował system, który chciał zbudować Hitler. Na pewno nie można powiedzieć, że był to system, który cokolwiek miał wspólnego z Bogiem. Nie chcą, albo jakoś trudno im dopatrzeć się, ile ofiar i istnień ludzkich kosztował ten nieludzki system, który budował Stalin. Więc
popatrzmy, to są przykłady fundamentalizmów ateistycznego.
Tak, niszczenie kościołów, zabijanie księży, mordowanie. Zresztą to było wcześniej.
Wcześniej też rewolucja francuska.
Rewolucja francuska, Wandea. Przypomnijmy sobie chorego psychicznie Pombala, który z nienawiści, to był taki minister spraw zagranicznych, można powiedzieć, Portugalii, który niszczył kościół. To była obsesyjna nienawiść do kościoła. To są, myślę, że wszyscy ci dzisiejsi nasi wielcy siewcy tego ateizmu agresywnego. To są chyba jacyś jego potomkowie, bo jak poczytamy sobie w historii, kim on był i co on robił, to troszeczkę nam przypomina się film Misja, który jest jak gdyby pokłosiem tego, co się działo w Europie, jak cierpiały piękne misje chociażby w Ameryce Łacińskiej.
Właśnie dzisiaj jest problem tego, że krytykuje się wszelką religię, niezależnie od tego, jaka ona by była, właśnie tą ideę Boga. I próbuje się wmówić człowiekowi, że człowiek współczesny powinien odrzucić jakiekolwiek wierzenia. Natomiast nie pokazuje się tej...
Tutaj w Europie szczególnie,
ale nie pokazuje się też tego negatywnego wpływu właśnie źle rozumianego ateizmu, właśnie tego fundamentalistycznego ateizmu, który jest po prostu niebezpieczny, agresywny, który nie służy rozwojowi też człowieka. Nie służy rozwojowi człowieka, wręcz przeciwnie, służy jego degradacji. I stąd też zachęcamy do czytania tego raportu, który ukazuje prześladowania chrześcijan na świecie, czy też...
Przepraszam, a gdzie możemy go odnaleźć, ten raport?
Ten najnowszy raport, może uporządkujmy też, wydajemy co 2 lata raport Prześladowani i Zapomniani. Tam się koncentrujemy na przez nas wybranych kilkudziesięciu krajach, gdzie sytuacja chrześcijan w danym okresie, którego ten raport dotyczy, jest najgorsza. I co dwa lata ukazuje się raport o wolności religijnej. I ten raport, ponieważ przybraliśmy taką wersję, że można go sobie bezpłatnie przejrzeć w kilku wersjach językowych na naszej stronie www.pkwp.org.
PKWP, czyli
Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Skrót od pierwszych liter. I tam można znaleźć i się z nim zapoznać. Nie ma całości w języku polskim, jest tylko streszczenie. Ale pewnie też wyciągniemy wnioski, bo w tym roku się spotkał ze szczególnym zainteresowaniem, więc poprawimy się na przyszłość.
Myślimy o misjach, myślimy o kościele prześladowanym i tutaj no na pewno naprawdę z sercem myślimy o tych wszystkich chrześcijanach. Widać to też po różnych zbiórkach, po składkach, które są w kościołach naszych przeprowadzonych i Bogu dzięki, że ludzie są wrażliwi na te potrzeby Kościoła i tamtych chrześcijan, ale też patrzymy na nasz kraj, na nasz kontynent.
Ja myślę, korzystając z okazji, bo zawsze to podkreślam, wielką ofiarność, wielkie serce naszych księży proboszczów, księży wikariuszy, którzy mają naprawdę wiele tych obowiązków i różnych tematów do przerobienia w cudzysłowie. I korzystając z tej okazji, serdecznie dziękuję za wielką życzliwość, z jaką spotyka się od kilku lat Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który przy akceptacji Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzony w całym polskim kościele. I to jest druga niedziela listopada. Ostatni był poświęcony Syrii. Gościliśmy księdza biskupa Odos Aleppo, to jest też biskup kościoła chaldejskiego, jezuita. I pragnę wyrazić to podziękowanie w ich imieniu, bo tak jak byliśmy na początku października w Iraku, w Erbilu, to są bardzo konkretne i wymierna pomoc, ale ta pomoc jest możliwa ze strony Polaków tylko dzięki temu, że nasi księża, że nasi wierni, zachęceni przez swoich duszpasterzy, wspierają ich modlitwą, wspierają ich swoim groszem ofiarnym i co roku tych ofiar jest więcej. Przypomnijmy tutaj w sierpniu, kiedy nagle stała się taka dramatyczna sytuacja w Iraku i kiedy patriarcha Sako zadzwonił do naszej siedziby, żeby mówi, nie wiem, co mam robić, mam 100 tysięcy ludzi na ulicach i nie wiem, co mam robić. Mówi, po to was mam, pomóżcie mi. Dzień później była nasza delegacja w Erbilu, żeby koordynować pomoc. Przekazaliśmy w sumie w tych naszych krajach, gdzie są nasze biura, zebraliśmy 4 miliony euro na pomoc doraźną, na leki, na żywność, bo oni nie wiedzieli, co z nimi zrobić. Ci ludzie byli upchani w szkołach, w kościołach. Wszystko, czym Kościół dysponował, zostało przekazane w tej nagłej sytuacji na ich potrzeby. I wtedy on też taką bardzo ładną, kiedyś tutaj gościł też w Radiu Maryja, wtedy jeszcze jako arcybiskup Kirkuku, także wtedy on taką ładną powiedział właściwie podziękowanie, że wy jako Polacy nie zapewnicie zaspokoicie wszystkich naszych potrzeb, ale to, że ktoś daleko w Polsce myśli o tym, co się dzieje z nami w dalekim Iraku, jest dla nas niesamowicie ważne. Ksiądz arcybiskup Gądecki zdecydował się odwiedzić tych uciekinierów, wygnańców w Erbilu i arcybiskup Baszar mówił, to jest niesamowicie ważne, że ktoś z Europy przyjedzie.
A zapytam tylko tak, to jest bardzo niebezpieczne też.
No ale my poprzez naszą obecność musimy być z nimi, bo to jest, no postaramy się na pewno, żeby było to jak najbardziej bezpieczne, bo nie szukamy oczywiście kłopotów na siłę, ale czasami ta obecność jest niesamowicie ważna. Bo dla nich, czy dla rządu kurdyjskiego, to, że ktoś z Polski przyjeżdża, interesuje się, jest niesamowicie ważne, że oni nie są pozostawieni sami sobie. Zresztą popatrzmy, jak papież to świetnie pokazuje temu światu, to, że w święta Bożego Narodzenia łączył się z Irakijczykami i mówił do nich, że wy jesteście dzisiaj jak ta święta rodzina, bo wy nie macie domu. Głowa Kościoła interesuje się ich losem. No, musimy iść jego śladem, bo no, do tego jesteśmy powołani, żeby iść tam, gdzie cierpią dzisiaj nasi bracia i siostry.
Trzeba wspomnieć też post, który ogłosił Ojciec Święty Franciszek 7 września 2013 roku w intencji Syrii, gdzie cały chrześcijański świat podejmował tę pokutną praktykę, żeby towarzyszyć naszym braciom i siostrom. Patriarcha Syrii, kiedy był w Polsce, powiedział, że oni odczuli to w sposób namacalny, tą obecność Kościoła powszechnego w ich cierpieniu.
To właśnie potęga modlitwy. Właśnie my zawsze mówimy o tej zasadzie trzech kroków jako pomoc Kościołowi w potrzebie. Informacja, to co robią media katolickie i to co dzisiaj robimy i nie tylko. Bo żeby się do czegoś odnieść, czy mieć nawet jakiekolwiek odczucia, czy chęć wyrażenia pomocy, to musimy o tym wiedzieć. To jest informacja. Drugi krok to jest modlitwa. To jest może, jak ksiądz Rafał wspomniał, mało spektakularny środek by się wydawało, ale jak mówił nam patriarcha, te czerwone guziki przysłowiowe już były przygotowane do naciśnięcia. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, i dalej jest wojna. No tak, ale może nie ma aż takiej tragedii, jaka jest w Iraku. Może mogło być o wiele gorzej. I ta potęga modlitwy się pojawia coraz i zechciejmy to też uwierzyć. I trzeci krok to jest pomoc materialna. I my jako Kościół w Polsce od wielu lat właśnie pokazujemy tę naszą solidarność. Może dlatego, że jesteśmy tym narodem solidarności. Może tu się rodziła ta solidarność, którą nam może trochę odebrały inne kraje, przywłaszczając sobie pewne idee. Ale w Polsce ta solidarność się rodziła i jesteśmy tym narodem solidarności i pokazujemy, czy to z Orisą, czy z Irakiem, czy z Sudanem, czy z Nigerią, czy tak jak teraz z Syrią, czy z Irakiem. I zawsze nasi, może nie jesteśmy najbogatszym krajem, ale jeśli chodzi o wielkość serca, to chyba jesteśmy najbogatszym krajem Europy i to trzeba do naszych rodaków to serdeczne podziękowanie powiedzieć, bo my jesteśmy tylko pomostem, my możemy przekazać tylko to, co dzięki zaufaniu naszych dobrodziejów otrzymujemy i za to serdecznie dziękujemy w imieniu tych, którzy pomagają, otrzymują tę pomoc.
Mówił ojciec o tym, że jest to niebezpieczne jechanie tam do tych krajów, stawanie pośród tych ludzi, ale tu przychodzi obraz Quo Vadis, że jeśli my będziemy uciekać od tamtych miejsc, mówić to daleko, to nas nie interesuje, to niebezpieczne, lepiej się w to nie mieszać, to ujrzymy Chrystusa idącego w tamtą stronę, by go ukrzyżowano po raz wtóry. Stąd też nie może nas tam zabraknąć. Oni muszą mieć świadomość, że my jesteśmy z nimi, że my im towarzyszymy, chociaż w prosty sposób, jakim jest modlitwa, wydaje się być banalnym, ale bardzo ważnym, dającym tym ludziom nadzieję, że nie są sami.
Czyli to Pawłowe biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, ale jeszcze wracając i dziękując za te piękne słowa pod adresem tych wszystkich ludzi, którzy odpowiadają na te potrzeby misyjne Kościoła, też dziękując za te dobre słowa pod adresem mediów katolickich, wszystkich mediów, ale trzeba zauważyć, że są media, no nie, na pewno nie katolickie, a szeroko jakoś rozpowszechnione w naszej ojczyźnie. Już w telewizji Trwam dzisiaj mieliśmy taki smaczek, nazwijmy to, chociażby jednego z tygodników, który, tytuł Newsweek, tak? I te kilkanaście okładek, tak? Które pokazują Kościół, ale w jakim świetle?
Ale no zauważmy to, były takie ciekawe tutaj studia, można by powiedzieć, nad sytuacją Kościoła w Holandii, nad kondycją Kościoła w Europie Zachodniej. To, co papież nazywał Benedykt takim katolicyzmem kanapowym, wygodnym, selektywnym, wybieramy tylko to, co nam odpowiada. Natomiast myślę, że ponieważ Kościół w Polsce uchronił się przed takim zniszczeniem, jak to miało miejsce w Czechach, czy w NRD dawnym, czy w tego typu demoludach, jak to kiedyś nazywano, dzisiaj dla wielu tych proroków tego nowoczesnego stylu życia, bo zobaczmy, że jeśli ktoś głosi nauki sprzeczne z nauczaniem Kościoła, no to zawsze zawadą mu będzie Kościół. Jeśli Kościół głosi moralność, która jest im ością wokół, no to będą niszczyć ten Kościół. I myślę, że są pewne ośrodki, bo kiedyś Ojciec Święty mówił, że są pewne ośrodki czy władzy w Europie, którym bardzo zależy na tym, żeby jak gdyby ośmieszyć Kościół. To, co ksiądz Rafał wspomniał. Dlaczego? Najlepszą formą zniszczenia autorytetu Kościoła jest ośmieszenie go w oczach młodych ludzi. Przecież zobaczmy, my nie mówimy, że Kościół ten, który my tworzymy jako ludzi, jest święty, bo gdyby tak było, to by nie potrzeba było sakramentu pokuty i Pan Jezus by na pewno się nad tym nie trudził. Ale jesteśmy Kościołem grzeszników, Kościołem pielgrzymującym i my mamy tego świadomość. Ale jeśli robi się z pewnych smutnych sytuacji zasadę czy regułę, no to jest przykre. Jeśli Kościół się chce ukazać jako bandę, czy księży szczególnie, jako jakiś zwyrodnialców, największych, już może nie używajmy tych dosadnych słów, ale wiemy o co chodzi, i z jednego czy drugiego przypadku tworzy się, czy przenosi się na wszystkich, to z tej agresji słownej jest już tylko krok do tego, że tworzy się później agresję fizyczną. No zobaczmy, bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, wolność prasy. Tylko jeśli dziennikarz nie stoi na straży prawdy, to kim on jest? W Łodzi mieliśmy sympozja na temat dziennikarza prawda. Pokazywaliśmy te wszystkie manipulacje i tak dalej. Można manipulować, tylko dziennikarz musi mieć odpowiedzialność za słowo, które sieje, które zasiewa. Dajmy też przykłady. Od tych teoretycznych okładek gorszących czy prowokujących, po to przechodzimy do czynów. Co mamy? Mamy próbę profanacji największej świętości w Polsce, czyli obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Mamy profanacji krzyża. Kładzie się jakiś nagi facet na krzyżu i co to ma być za przejaw czego? Jakaś pseudoartystka będzie przybijać różne rzeczy do krzyża i tak dalej, bo to jest wolność wyrazu. To przepraszam, ja zawsze stawiam sobie pytanie, czy chrześcijaństwo wobec tego, co mówimy, czy katolicyzm jest tą najbardziej ciemięską religią świata? Dlaczego ci strażnicy wolności nie sprofanują półksiężyca? Czy uważają, że wszyscy muzułmanie są święci? Dlaczego nie ma tego typu wolności religijnej w stosunku do Koranu czy do Tory? Jest to tylko pytanie retoryczne, czy może dlatego, że jest przyzwolenie społeczne, że z chrześcijan można kpić, z chrześcijan można robić wszystko i to jest ten klimat właśnie społeczny. Tu się wytwarza, bo jeśli byśmy odnieśli to w stosunku do przedstawicieli judaizmu, to byśmy byli antysemitami. Jeśli cokolwiek się dzieje z muzułmanami, to mieliśmy wczoraj wypowiedź prezydenta Turcji, żeby się Europa oczyściła z islamofobii. A kiedy się Europa oczyści z chrystianofobii? Zwłaszcza w tych swoich strukturach zarządzających.
Owocem tego też jest pobity kapłan w ubiegłym roku w Suwałkach, wracający z kolędy, który nie został pobity w celu rabunkowym, miał przy sobie pieniądze. Pieniądze nie zniknęły, zniknął modlitewnik. Taka rodzenie takiej agresji słownej no, coraz bardziej przeradza się w agresywność też fizyczną. Proszę popatrzeć, taki młody człowiek, który słucha wiadomości, zagląda do internetu. Jaki ma obraz dzisiaj Kościoła? Ma obraz Kościoła, który kręci się wokół funduszu kościelnego, wokół pedofilii, wokół skandali finansowych, wokół wyrwanych z kontekstu czasami wypowiedzi biskupów, które media pokazują. I rodzi się pytanie, czy przemilczać afery, które się pojawiają w Kościele? Nie. Trzeba je pokazać. Jeśli są dowody na to, że ksiądz czy jakaś grupa w Kościele zrobiła źle, trzeba to pokazać. Trzeba to potępić, powiedzieć, że tak nie powinno być. Ale nie wolno zapominać o tym, że Kościół w Polsce robi ogromne dobro, o którym się nie mówi. Pokazać dwie strony Kościoła. Przecież gdyby Kościół w Polsce zamknął swoją działalność charytatywną, to bieda by była w tym kraju. Przy takim funduszu, Narodowym Funduszu Zdrowia, przy takim funkcjonowaniu służby zdrowia, przy takim funkcjonowaniu opieki hospicyjnej, pomocy też chorym w domu, mielibyśmy ogromny problem w tym kraju. Czemu się o tym nie mówi? Czemu się o tym nie mówi, że przekazane często majątki odzyskane, zabrane Kościołowi w czasach komunizmu są dzisiaj przeznaczane na hospicja? Na domy dziecka, na domy opieki, na dożywianie, na caritasy, które funkcjonują w tym kraju bardzo dobrze. Dlaczego się tego nie mówi, tego nie pokazuje, żeby była równowaga, żeby pokazać, że oczywiście Kościół jest kościołem grzeszników, to co ksiądz dyrektor popowiedział, ale też robi dobre rzeczy i tworzy się wtedy właściwy obraz.
Nie, bo myślę, że to jest pewnego rodzaju dziedzictwo czy pokłosie oświecenia, kiedy nawet Holbach, ten główny kapucyn ateizmu, jak go Wolter nazywał, mówił, że nawet on widział miejsce dla sióstr, dla zakonów, ale w tym miejscu, żeby się opiekowały tymi niepełnosprawnymi, którymi nikt się nie chce opiekować, bo jeśli nie będziemy mieć motywacji wynikającej z miłości bliźniego, z tego, że w tym tak umęczonym człowieku, tak obarczonym krzyżem człowieku widzę oblicze cierpiącego Chrystusa, to nic mnie nie zmotywuje. Żadna pensja do tego, żeby się tak ciężkiej pracy podjąć. Czyli nawet oni widzieli, ale co? Chcieli zamknąć Kościół w zakrystii. To jest to pokłosie. Kościół tak, ale do zakrystii. Bo jeśli się Kościół upomni o tych najbardziej słabych, niewinnych, czyli jeśli będzie mówił, że płaca minimalna, za którą ojciec rodziny harując cały miesiąc musi potem w sposób upokarzający iść po zasiłek, bo mu nie starczyło na buty czy na jedzenie dla dziecka, to już jest się mieszanie do polityki.
Ale z drugiej strony mamy też taką schizofrenię w Polsce, bardzo mocną, bo wszystkie wartości chrześcijańskie są do odrzucenia, Kościół jest zły i nie nadający się do współczesnych warunków i realiów. A na przykład w Warszawie znaleźć miejsce w katolickiej szkole czy przedszkolu prowadzonym przez siostry jest problem. Bo są miejsca wszystkie zajęte, obłożone są w 100%. Trzeba się zapisywać na wiele lat do przodu, żeby dziecko mogło trafić do katolickiego przedszkola, mimo tego, iż jest ich dużo, ciągle brakuje miejsc i są to dzieci...
Myślę, że nie tylko w Warszawie.
Tak, i są to dzieci polityków, często dziennikarzy, którzy z jednej strony plują na Kościół, a z drugiej strony prowadzą swoje dzieci do chrześcijańskich ośrodków wychowania, żeby te dzieci odebrały właściwe wychowanie i były wychowane na zdrowych wartościach. No to mamy schizofrenię.
Ale to też przypomnijmy, że taki problem jest też i w Anglii, w szkołach katolickich. Przecież ten kościół katolicki tak niszczony w Anglii przez wieki, zresztą po dzień dzisiejszy nie ma pełni praw. Te szkoły są szanowane i respektowane. Ale to, co mówimy, to wytwarza się pewien klimat, że do dobrego tonu należy dowalić kościołowi, przepraszam za kolokwializm, powiedzieć coś złego, jakiś dowcip o księżach. Czy nawet czasami ci rodzice może sobie nie zdają sprawy z tego, że takie sączenie na zasadzie kropli i skały, czyli jak to dziecko ciągle słyszy, jaki ten ksiądz był beznadziejny, jaki to jest, no nie wiem, zboczeniec, czy coś takiego, to w tym dziecku jaki obraz księdza pozostanie?
Ale z drugiej strony też 4 lata temu, kiedy jeszcze pracowałem jako wikariusz katedry we Wrocławiu, słuchałem w czasie kolędy porannej audycji jednej z radiostacji komercyjnej, w której w poranku pojawił się temat, co zrobić, żeby nie wpuścić księdza do domu. Normalnie rano, kiedy słuchają młodzież, słucha tej audycji młodzież przed szkołą, pojawia się takie pytanie. I sami prowadzący podają młodzieży argumenty, w jaki sposób nie wpuścić księdza. I był pomysł, no na przykład przywitać księdza w drzwiach z numerem Playboya. Nie? Albo zapytać się, co u jego ministrantów. No to jest automatycznie sugerowanie młodym ludziom pomysłów na to, w jaki sposób traktować osoby duchowne, podważanie autorytetu. Wyśmiewanie, zmuszanie do tego, czy skłanianie do tego, że takie zachowania będą powielane, że one się będą pojawiały.
Na pewno teraz w tym momencie budzi się jakaś złość w tych wierzących naszych słuchaczach w stosunku do takich audycji, ale może popatrzmy, czemu ma służyć właśnie temu takie sugerowanie.
No, osłabienie autorytetu osób duchownych, osób, które w chrześcijaństwie stoją na straży moralności i...
Uderz pasterza, owce się rozproszą.
Owce się rozproszą.
To jest stara zasada, dlatego księża, bo można powiedzieć, dlaczego księża są tak mocno atakowani, czy księża biskupi. Proszę zobaczyć, że niemalże się chce z nas stworzyć kościół milczenia, bo co któryś ksiądz biskup zajmie jakieś stanowisko, to jest na niego taki furiacki atak, że to się nie mieści w głowie. I my mówimy o wolności słowa, wolności demokracji, czyli wolność słowa jest wtedy, kiedy walimy w Kościół całe odium, całe zło, ale jeśli coś o Kościele dobrze, czy jeśli coś Kościół powie, to już nie ma prawa wtedy. Zauważmy, jak się odbiera prawo.
Może dobrze tylko wtedy, kiedy się pokazuje, albo nie, o dobrze o Kościele tylko wtedy, kiedy pokazuje się rządzących, albo nie wiem.
No tak, kiedy im potrzebny jest do tego, żeby sobie przypiąć jak kwiatek do kożucha, albo do jakichś
trzeba
tam celów.
Trzeba to powiedzieć jeszcze raz bardzo mocno, że tu nie chodzi o to, żeby nie mówić źle o Kościele, czy o problemach, z którymi Kościół się boryka, bo Kościół jest instytucją, wspólnotą, jak każda inna, borykającymi się z różnymi problemami. O nich trzeba mówić. Jak się dzieje źle, trzeba to pokazać i kiedy trzeba powiedzieć, jest źle, trzeba wyciągnąć z tego konsekwencje, trzeba to powiedzieć.
My tu mamy piękną książkę Delibaka, Medytacja o Kościele. On właśnie rozróżnia ładnie krytykę, która ma prowadzić do czegoś zdrowego, od krytykanstwa. Bo potrzebna jest korekcja fraterna każdemu z nas. Nie
przepraszam, że to zdradzę słuchaczom, ale widziałem u księdza dziś książkę inną, Kościół Wyborczej.
Aha, no to jest też wpisuje się w ten klimat. No Kościół Wyborczej, największa operacja, to już 3 kropki damy, bo niektórzy się mogą smucić, ale po prostu jest to pokazane, jest szacunek dla autora. Jeden z moich magistrantów teraz próbuje też się wgryźć w ten temat troszkę pod innym kątem. Ciekaw jestem, jak mu to wyjdzie. Ale... Pan Artur Dmuchowski włożył niesamowicie dużo pracy, żeby pokazać, jak od uwielbienia Kościoła ta gazeta, która dzięki Bogu już jej nakład spada, z kwartału na kwartał, Oczywiście bolejemy z tego tytułu, z tego powodu. Natomiast kończy się takim świetnym tekstem, który myślę, że, przepraszam Państwa, ale pozwolę sobie zacytować, bo to pokazuje po prostu styl i to wielu innych gazet, kiedy na przykład znany apokryf od lat leżący na półkach bibliotek Ewangelia Judasza nagle okrzyknięto jako coś niesamowitego, coś, co Kościół skrywa i tak dalej, i tak dalej. I cytat z tej gazety. Afera z Ewangelium Judasza ma charakter wybitnie antychrześcijański, jako że uderza w same podstawy chrześcijaństwa. Temat tej gazety. Judasz, przecinek, przyjaciel Jezusa. I tutaj jest świetny komentarz, to zdanie często powtarzam niestety. Jeśli to, co Judasz zrobił Jezusowi, miało być świadectwem przyjaźni, to była to przyjaźń podobna do tej, jaką gazeta od 25 lat okazuje Kościołowi. Myślę, że jest to puenta do wielu tego typu publikacji. To, co robi Newsweek, czy to, co robi Wyborcza. To są ci nowi apostołowie nowej religii, bo najbardziej mnie, no nie wiem, czy śmieszy, czy napawa smutkiem, jak pani, powiedzmy, już mniejsza o nazwiska, ale autorytety tych środowisk chcą reformować Kościół właśnie w imię jego dobra.
No tak przeszliśmy od Kościoła prześladowanego...
Tylko też podkreślmy tutaj, ojcze, to nie jest, nie zestawiamy na tym samym poziomie Kościoła w Polsce i Kościoła prześladowanego, tego, który składa daninę krwi. Mówimy o formach dyskryminacji. Mówimy o tym, co nas niepokoi w Europie, bo przypomnijmy też, że we Francji były niedawno przeprowadzone badania socjologiczne, gdzie kilkanaście procent młodych ludzi w wieku od 15 do 23 lat popierało to, co robi państwo islamskie, czyli gwałcenie, sprzedawanie jako niewolników, mordowanie w imię religii. Niepokoi nas to, co się dzieje w Niemczech, niepokoją nas inne tendencje, które w Europie mamy i z którymi Europa ewidentnie sobie nie radzi, bo mając wyhodowane pewne swoje wartości i dobrze po rewolucji francuskiej, muzułmanie, którzy u nas są, świetnie sobie z tym radzą i używają, natomiast nie rozumieją czegoś takiego, że istnieje zasada wzajemności, żeby w tych krajach, gdzie oni są większością, dawali podobne prawa, jakimi się cieszą tu jako mniejszość, innym wyznawcom innych religii.
Ale myślę, że dla uczciwości też wobec naszych radiosłuchaczy, ale też i wobec może tych wszystkich, którzy słuchają dzisiaj Radia Maria, niekoniecznie podzielają światopogląd chrześcijański i religię chrześcijańską, myślę, że warto by postawić pytanie, czy to tylko ci inni są źli i nas atakują, czy nie leży wina też po naszej stronie, że takie sytuacje mają miejsce, bo warto postawić tutaj pytanie o to, jak my żyjemy jako chrześcijanie, jakie jest świadectwo naszej wiary tak naprawdę. Niedawno rozmawiałem ze starszym mężczyzną, który prowadził pizzerię w Warszawie i mówi, że jego przeraża to, że w tym kraju 95% społeczeństwa to ludzie ochrzczeni, chrześcijanie, a tak naprawdę od polityki po zwykłych ludzi tego chrześcijaństwa tak nie widać na co dzień. Więc jest coś w nas, że my przestaliśmy być czytelnymi chrześcijanami wobec innych, przestajemy dawać czytelne świadectwo, bo przecież gdybyśmy prawdziwie żyli po chrześcijańsku, to nikt by w tym kraju nie odważył się podrzeć publicznie Pisma Świętego. Nie dlatego, żebyśmy stanęli pod jego drzwiami i grozili mu śmiercią, tylko dlatego, że nie odważyłby się tego zrobić, bo widziałby w tym ogromną wartość. Nikt nie oplułby krzyża. A proszę popatrzeć, wydarzenia 2010 roku z panem Nergalem, koncert w Gdańsku, czy w Gdyni, kiedy drze Pismo Święte, pojawia się oburzenie społeczeństwa w Polsce katolickiego, jakiejś części katolickiego społeczeństwa i pojawia się automatycznie druga część społeczeństwa katolickiego, która mówi, ale przecież on nic złego nie zrobił. Podarł książkę, nic złego nie zrobił. Co ciekawe, sierpień 2010 rok, Nergal drze Pismo Święte w Polsce. Sierpień 2010 rok, ten mniej więcej sam czas. W Egipcie trzech młodych studentów idzie na 3 miesiące do więzienia tylko dlatego, że na targach książki w Kairze posiadali przy sobie Pismo Święte. Wystarczyło podrzeć, powiedzieć nie moje, nie mam z tym nic wspólnego i nie poszliby do więzienia. A jednak nie jest to dla nich zwykła książka, jak dla niektórych z katolików w Polsce już dzisiaj, która składa się z iluś tam kartek zapisanych. Tylko jest książką, w której znajduje się Słowo Boże, na których budujemy nasze życie. I teraz pojawia się wyrok sądowy, forma artyzmu. Potem kolejny wyrok sądowy, który odwołuje to, co było wcześniej powiedziane. I rok 2012, kiedy pan Nergal Adam Darski promuje swoją książkę prowokacyjną Spowiedź szatanisty, która jest też uderzeniem w chrześcijaństwo. Promuje tą książkę poprzez spoty, które znajdują się w internecie, w których od płonącej Biblii odpala cygaro i nie ma już żadnego sprzeciwu. Dla wielu młodych ludzi w Polsce po roku 2010 Pismo Święte przestało być wartością, ale dlatego, że myśmy chrześcijanie też na to pozwolili. I nie możemy tutaj powiedzieć, że to tylko inni są źli, ale musimy się też uderzyć w swoje własne piersi. To, co się wydarzyło przy okazji całej tragedii smoleńskiej, pomijając już kontekst tego, co się wydarzyło w kwietniu 2010 roku, ale z krzyżem pod Pałacem Prezydenckim, to też było przyzwoleniem z jednej strony przez chrześcijan na oplucie krzyża, na jego wyśmianie, na pokazanie młodym ludziom, którzy szukają wartości, że ten krzyż stał się nie miejscem szacunku, czci, ale przepychanek, wyzwisk, oplucia, skandalu jednego wielkiego. I teraz my, chrześcijanie, musimy na nowo swoim stylem życia, podejściem do krzyża, do Ewangelii, do Pisma Świętego, dawać czytelne świadectwo, że dla nas krzyż to jest świętość, Pismo Święte jest wartością, na której budujemy swoje życie tak daleko, że nikt się nie odważy tego ruszyć.
Bo potem zostanie tylko pustka. Jeśli damy sobie wydrzeć to, co najcenniejsze, to co nam zostanie?
Trwają rozmowy niedokończone. Najnowszy raport o prześladowaniu chrześcijan. Przypomnijmy, co 5 minut ginie jeden chrześcijanin rocznie, 105 tysięcy. Brutalnie prześladowanych jest 200 milionów wyznawców Chrystusa. W ponad 80 krajach świata łamie się prawo do wolności religijnej, a 350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiego Oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, profesor UKSW, a także ksiądz Rafał Cywka, dyrektor Biura Regionalnego Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Krakowie. Zapraszamy również Państwa do udziału w naszych rozmowach. Przypomnę numer telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. A dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 30 oraz 655 23 66.
Thank you.
już mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jan z Warszawy. Pozdrawiam szanownych gości. Pozdrawiam ojca prowadzącego.
Tak, a jak ma pan na imię?
Jan z Warszawy.
Tak, słuchamy.
Ja bym chciał tutaj nawiązać do tych ostatnich wątków, które zostały poruszone na antenie, to znaczy do sytuacji w Polsce. I powiem tak, że czytając od wielu już lat chociażby to, co się dzieje w internecie na tych największych portalach internetowych polskich, tutaj nie będę wymieniał nas, ale myślę, że wszyscy wiemy, o które portale chodzi, no mam wrażenie czasami, że po prostu są jakieś zorganizowane antychrześcijańskie, antykatolickie komanda, że tak się wyrażę w cudzysłowie, które są po prostu jakoś szkolone, jakoś trenowane takim oczernianiu wizerunku.
Ale tu chodzi, panie Janie, przepraszam, że wejdę w słowo, tu chodzi o komentarze, które się
tak,
pod artykułami.
Także o komentarze, no i o to, że na tych, często właśnie na tych portalach specjalnie są publikowane na przykład jakieś tematy kontrowersyjne dotyczące Kościoła, a nawet nie tylko Kościoła, nawet dotyczące naszej wiary chrześcijańskiej. I to specjalne jakby, nie wiem, jakieś ośrodki, które, no nie wiem, szkolą tych ludzi, trenują, czy w jakiś inny sposób przygotowują. I pod tymi tematami są dziesiątki, setki komentarzy, które są jakby kalką, bo to widać, że to jest kalka tych samych obraźliwych sformułowań, tych samych obraźliwych zarzutów wobec Kościoła, wobec chrześcijaństwa w ogóle i to widać jak jasno jak na dłoni. I to jest jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć. Druga rzecz to jest taka, że tutaj też był poruszony chociażby przykład obrażania chrześcijan i poprzez promowanie takich postaci jak pan Darski. I tutaj też trzeba, myślę, że zauważyć nad taką refleksję, że ten pan nie pracuje sam na to wszystko, że zanim nad całym jego tym wizerunkiem, nad te dyskami, nad promocją pracują dziesiątki, jeśli nie setki ludzi tak naprawdę, tak? Że on sam przecież sobie wszystkiego tego samego nie wymyśla. Oczywiście w dużej części tak, ale w dużej części jest to wszystko w jakiś sposób zorganizowane, tak? I to myślę, wydaje mi się, że jest smutne. Ale to też wymaga od nas pewnej takiej, no, niezłomności, tak mi się wydaje w tym wszystkim, tak? Jakiegoś takiego dawania odporu tym wszystkim zarzutom i na przykład tego, żebyśmy także byli w jakiś sposób przygotowani na to, żeby te wszystkie zarzuty, tak? Bo wyciąga nam się inkwizycję, wyciąga nam się krucjaty jakichś rzeczy sprzed tysiąca lat, które już obrosły też mitami, tak, przez wiele...
I naszą niewiedzą też, dodajmy.
Tak, i naszą niewiedzą, więc wydaje mi się, że my też musimy tworzyć kontrkomanda, tak, musimy tworzyć coś w obronie prawdy, w obronie naszych wartości i w obronie po prostu naszego całego życia, ponieważ no, jako chrześcijanie po prostu nasza religia katolicka jest naszym życiem i naszą wiarą i naszym po prostu naszą tożsamością. I tej tożsamości wydaje mi się, że musimy w dzisiejszych czasach bronić i takie inicjatywy jak wszystkie dzieła powstałe wokół Radia Maryja, jak kształcenie młodzieży, jak kształcenie ludzi, uświadamianie ich, myślę, że są bardzo ważne. I to ja chciałbym powiedzieć, pozdrawiam.
I pewnie tak jak pomoc Kościołowi w potrzebie.
Pozdrawiam Radio Maryja i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy Panie Janie za ten głos.
No tutaj tylko trzeba dodać kilka takich stwierdzeń. Jak mamy pewne portale, to już trzymajmy się ogólnie. Jak jest na przykład okres wizyty duszpasterskiej, to co ksiądz Rafał wspomniał, zawsze będzie jakiś artykuł mówiący o jakimś skandalu finansowym, urojonym bądź faktycznym i później mamy też całą listę komentarzy, czy jakieś wydarzenie religijne większe się zdarzy, to będą zawsze jakieś takie jączące artykuły. Też popatrzmy, no tutaj jak trzeba się tylko zgodzić z panem i dobrze, że to państwo widzicie, że mamy pewnych dziennikarzy, którzy się jak gdyby, zobaczmy kto zaprasza pana Darskiego, gdzie bywał i kto, to jest jasna, czytelna linia, która prowadzi. Oczywiście oni się będą obrażać, bo oni są najbardziej obiektywni i najbardziej to, że się denerwują, wychodzą, przerywają programy, to już oczywiście świadczy tylko o poziomie dziennikarstwa, ale najwyższym oczywiście w ich mniemaniu. Natomiast widzimy, jak to funkcjonuje. Także to, co dla nas jest ważne, to po pierwsze nie możemy sobie pozwolić na luksus być jakością milczenia. Do tego się nas chce sprowadzić. Po prostu katolik to ma siedzieć cicho, to jest głupek, i który nie ma nic do powiedzenia. I najlepiej go ośmieszyć. I my na ten luksus sobie nie możemy pozwolić. Nawet gdyby nas ośmieszano, to jest, trzeba mieć jak gdyby poczucie swojej własnej wartości i godności, bo my za kim innym poszliśmy, a nie za takim czy innym medium, czy takim, a nie innym autorytetem dziennikarskim. I druga rzecz, to musimy być świadomi swojej wiary. Czym ona jest? Czasami są takie refleksje, bo poszłam do Świadków Jehowy, bo tam się czyta Biblię. No ale pytanie, a kto ci, człowieku, zabronił w katolicyzmie siąść co wieczór i zagłębić się w tą najpiękniejszą księgę? Czy to ktoś ci tego zabronił?
Tak, mamy też katechizm Kościoła katolickiego, który tłumaczy prawdy naszej wiary, i to właśnie ta świadomość przeżywanej wiary, to co Pan podkreślił, musimy być świadomi tego, w co wierzymy, w kogo wierzymy, co przeżywamy, ale też świadomi naszej historii chrześcijaństwa, bo przecież w takim kontekście wypowiedzi agresywnej odnośnie krucjat, czy też inkwizycji, palenia czarownic na stosach, to wystarczy odwołać się do słów Jana Pawła II z roku bileuszowego, gdzie przeprosił za to i powiedział, że wtedy chrześcijaństwo odeszło od Ewangelii, kiedy chwyciło za miecz i szło nawracać siłą. I trzeba mieć tego świadomość, znać nauczanie Kościoła, znać historię Kościoła, być świadomym chrześcijaninem, który wie, w kogo wierzy, zna historię swojej religii i potrafi też tą religię skutecznie bronić. Oczywiście to musi być wszystko w wielkiej kulturze, bo nie możemy się zniżyć do poziomu, w jaki odpowiadają w komentarzach na artykuły, na posty ludzie, którzy są agresywni, czasami wulgarni. To, co mówiliśmy przed przerwą, że to, co się wydarzyło właśnie pod krzyżem kilka lat temu, właśnie w taki sposób czasami wulgarny, paskudny, także ze strony chrześcijan, takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. My musimy nie dać się sprowokować do tego, żeby zniżyć się do poziomu, gdzie używamy wulgaryzmu w obronie chrześcijaństwa, gdzie zanika kultura, kiedy mówimy o chrześcijaństwie.
No nie zawsze musimy się dostosować do poziomu naszego rozmówcy.
Tak, więc trzeba właśnie organizować.
Pokazać
się,
klasę też.
Tak, pan, który dzwonił, mówił, że trzeba też organizować, może nie takie bojówki, ale ludzi, którzy będą świadomi odpowiadali na te prowokacje, ale pełną kulturą i też z pełną świadomością wiedzy na temat chrześcijaństwa.
Już odbieramy następny telefon. Bardzo proszę. Halo, Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jadę z Warszawy z prac parlamentu z ogromną wagą.
A, pan senator, poznajemy głos. Pan senator Stanisław Kogut, tak?
Z ogromną wagą słucham audycji. Naprawdę jestem pełen podziwu dla kapłanów, dla czcigodnego ojca Marcina. Ja akurat pochodzę ze Skalnego Podhala i u nas z pokolenia na pokolenie przekazywana jest nauka naszych przodków. To znaczy Bóg, honor, ojczyzna. I wszyscy ateiści powinni wiedzieć, że Pan Bóg był, jest i będzie, że Trójca Przenajświętsza była, jest i będzie, Matka Boska, Królowa Polski była, jest i będzie. I trzeba powiedzieć jedno, całkowicie się zgadzam z czcigodnymi ojcami, że my katolicy wielokrotnie wstydzimy się własnej wiary i nie bronimy własnej wiary. My katolicy atakujemy naszych cudownych kapłanów, nie dbamy o dobro rodziny, bo przecież w niedzielę było święto rodziny, no jak każdy idzie do kościoła, to słucha, jakie święto było, święto rodziny. W związku z powyższym, no przecież kapłan u nas w górach to jest świętość, to jest autorytet. A jeżeli się słyszy w wielkich miastach, że podrywa się autorytety kapłanom, podrywa się autorytet własnej wierze, to o czym my mówimy? No drodzy Państwo, kapłan by był wtedy wygodny i kościół byłby wygodny, gdyby dekalog był nieprzestrzegany, gdyby kapłan nie mówił na temat, że nie można mieć 7 żon, przez ci dziennikarze, co państwo wymieniają i mój poprzednik wymienia, no to oni się licytują, że oni mają 5-3 żony, a dziennikarki, że mają 2-3 mężów, a przez sakrament małżeństwa to jest świętość. No przecież u nas w górach, jakby kto miał drugą kobietę, to na palcach się go pokazuje. I nie każdy wie, że kiedyś na sądzie ostatecznym nie będzie jakichś tam jego poprzedników, mocodawców i no sam stanie, a Pan Jezus się zapyta na sądzie, Pan Bóg, co żeś uczynił dla drugiego człowieka. Drodzy Państwo, przecież teraz mamy ogromne świadectwa wiary, gdzie naprawdę typowi ateiści, którzy zwalczają Kościół, którzy zwalczają wiarę, w godzinie śmierci proszą o spowiedź, proszą o wiatyk. I to niech będzie takim przykładem, bo mi się od razu, jak słyszałem o jednym z generałów, przypomniało, przecież nie zapominajmy, że on był wychowywany w szkole Marian. I u nas jest przekazywane, że kto odprawi 9 pierwszych piątków jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz pójdzie do nieba. I my musimy naprawdę jako katolicy, jako chrześcijanie dawać przykład wiary. Ja podam przykład taki, kiedyś jeszcze jako przewodniczący Solidarności Kolejowej wracałem z Przemyśla. Jechałem w pociągu i w Dębicy dosiadła się taka rozkapryszona pani. Jak zaczęła nadawać na proboszcza, suchej nitki nie zostawiła. I oj no w duchu se myślę, Duchu Święty, daj mi jeszcze świętą cierpliwość. Ale jak już się przebrała miarka, bo ona mówi tak, a umarł mój brat, a ksiądz proboszcz nie zrobił mu katolickiego pogrzebu. Siedział taki młody człowiek, mówi, a ja już od roku do kościoła nie chodzę. Myślę, oj Boże kochany, tego już za dużo, żebym ja jako katolik nie dał świadectwa wiary. Mówię do tej pani tak, proszę panią, a może brat był rozwodnikiem? A no wie pan tak, a może handlował gorzołą? A no tak. To mówię, do kogo pani ma pretensje? Do proboszcza? A czego pani nie nawracała brata, kiedy jeszcze żył? Kiedy mu pani nie powiedziała, że sakrament małżeństwa to świętość, że wódką nie wolno handlować? A do tego młodego człowieka tak z uśmiechem mówię, wie pan co, a ja się codziennie będę modlił za pana, żeby w godzinie pańskiej śmierci ksiądz tym wiatykiem zdążył. I chylmy czoła, naprawdę chylmy czoła przed polskimi misjonarzami. Jadą do wszystkich krajów świata i głoszą Ewangelię. Ja wiem, bo u nas w diecezji tarnowskiej naprawdę najwięcej wyjeżdża kapłanów na misję. Przecież ten niedawno porwany, cudowny, u nas on jest bohaterem w rejonie Grybowa, Stróż, Polnej, Wyskidnej, Mateusz Dziedzic. Przecież my jesteśmy dumni, dumni z tego kapłana, z tego misjonarza. Ja tym bardziej głośno mówię i dziękuję Radiu Maryja za modlitwę za nim, bo byłem na jego prymicjach. Bardzo słusznie księża mówią o młodzieży, że media mogą manipulować. Dlatego dzwoniłem, chyba cud też boski, że się dodzwoniłem. Przecież prowadzący audycję ojciec Marcin jeździ ze swoimi studentami i naprawdę pokazują na południu Polski, jak można manipulować. I to nie przychodzi 5-10 młodych ludzi. I no na przykład w Stróżach było około 700, a najmniej to przychodzi po 300 ludzi. Młodych ludzi w wieku maturalnym. I oni autentycznie są pełen podziwu. I drodzy kapłani, nie zrażajmy się tym, że jakieś tam są krytyka nas, katolików. Każdy z nas, ja jak ręką wieczór do pacierza, to się rozliczą przed krzyżem, przed Panem Bogiem, czy nie złamałem dekalogu, czy modlę się do Pana Boga, czy pomogłem ludziom w potrzebie. A jak nie pomogłem, to proszę, żebym jutro pomógł i żebym nie był takim niedołęgą, że nie potrafię ludziom pomóc. Ja jestem dumny z tego, że jestem katolikiem. Dumny jestem z tego, że mamy dekalog i wolę iść i drogą po skałach, po cierniach, a do Królestwa Niebieskiego, a nie drogą szeroką, usłaną nie wiem czym, dolarami, euro, a iść w przepaść. I módlmy się, żeby nastała to, co było powiedziane, jedna owczarnia i jeden pasterz. I naprawdę, Panie, największe mamy przekazanie miłości. Miłuj bliźniego swego.
Z tego jak siebie samego.
Jak siebie samego.
Panie senatorze, bardzo...
Naprawdę składam ogromne, Bóg zapłać wszystkim misjonarzom, kapłanom studiu i drogi ojcze Marcinie, tobie za tą ewangelizację.
To nie mnie. Bardzo dziękuję panie senatorze za te piękne słowa też, bo naszym adresem, bo to nazwijmy to pod adresem Radio Maria, bo to Radio Maria robi te warsztaty.
Kiedy powiedziała, że naćpani ewangeliści napisali Ewangelię, Biblię, bo trzeba tak
postępować. A tym się nie trzeba przejmować do końca, tylko... Tak, tylko jeszcze bardziej pewnie kochać takich ludzi i jakoś patrzeć, ale tu zaraz nasi goście też się na pewno ustosunkują. Bardzo dziękujemy, panie senatorze, za to, że pan się z nami połączył i powiedział te parę słów refleksji. Dziękuję z panem Bogiem. A dzwonił pan senator Stanisław Kogut.
No, panie senatorze, przede wszystkim gratulujemy postępu na kolei, bo Pendolino ponoć już jeździ, także gratulacje za wiele wysiłków. Natomiast jeśli chodzi o krytykę, to pamiętajmy, że od początku chrześcijaństwo było krytykowane i myślę, że prawda zawsze zwycięży, chociaż czasami musi przejść przez krzyż.
Ale dziękujemy też za to świadectwo wiary, zachęty do modlitwy za kapłanów, do tego rozliczania się przede wszystkim z siebie, do stawiania sobie pytań, dlaczego mój proboszcz postąpił tak, a nie inaczej, bo to jest bardzo ważne. Często jesteśmy krytyczni wobec duchowieństwa, nie stawiając sobie pytania o przyczyny, dlaczego proboszcz odmawia, dlaczego odkłada chrzest, odsuwa go w czasie, bo my chcemy sobie żyć po swojemu, nie chcemy żyć po chrześcijańsku, a mamy pretensje do proboszcza, że nie chce ochrzcić, czy że później odmawia chrześcijańskiego pochówku. I tutaj cenna uwaga pana senatora, za którą naprawdę jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo ona skłania nas do tego autentycznego świadectwa wiary, do tej refleksji nad sobą przede wszystkim.
No i to było cenne, bo to czasami brakuje w towarzystwie, czasami się zbierze ileś ludzi i nikt nie ma odwagi jakiemuś takiemu dyżurnemu krytykowi cokolwiek powiedzieć. Tak jak pan senator powiedział, czasami trzeba jednego człowieka, który zapyta tego promotora krytyki, o co chodzi. Bo mówimy, krytykanctwo i krytyka, to co Dali Bach zawsze mówi w medytacjach o Kościele.
Czcigodni księża, od kilku dni krąży po, nazwijmy, sieci taki SMS z prośbą o modlitwę i nie tylko w intencji chrześcijan w Iraku, gdyż no bardzo szybko mogą zostać wycięci.
W kilka godzin. Tutaj zalecalibyśmy wielką ostrożność, bo jeśli coś się dzieje, to my zawsze wiemy od naszych biskupów. Do wczoraj, do dzisiaj, do 12 nie było żadnego potwierdzenia ani z Erbilu, ani z Bagdadu. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Orisy chyba rok temu. Były maile i SMS-y rozsyłane. Może tutaj miejmy taką postawę, że pomodlić się trzeba i zawsze można. To nikomu nie zaszkodzi. Chodziło wręcz przeciwnie. Natomiast bądźmy ostrożni, bo to czasami jest kontraproduktywne, bo zaraz zweryfikujemy, będzie zamieszanie w mediach, na portalach i nagle się okaże, że nie wiadomo kto, nie wiadomo po co i w jakim celu. Ta sytuacja jest już i tak dramatyczna, że nie dodajmy do tego coś, co nie jest sprawdzone. Jeśli biskupi z Iraku się zwrócą do nas o modlitwę, o pomoc, czy skierują apel, wiemy, że jest to wiarygodne źródło. Natomiast na tego typu informacje uważajmy, bo tak do końca nie wiadomo, kto to rozsyła, po co rozsyła. Ja rozmawiałem wczoraj, czy przedwczoraj z jedną z pań, bo to już bodajże od kilku dni, od soboty krąży. No i tak do końca nie wiadomo, o co tutaj chodzi.
Trzeba też pamiętać, że oczywiście modlić się trzeba zawsze i nie ustawać w modlitwie za chrześcijan prześladowanych, ale musimy pamiętać też o tym, że w kontekście rozważań na temat prześladowań chrześcijan, tych informacji, które do nas docierają, zwłaszcza tych pierwszych informacji, takich najbardziej drastycznych, trzeba zachować taki spokój, czasami zimną krew, żeby właściwie rozeznać prawdziwe przyczyny tego, co się tam tak naprawdę dzieje. Bo przypomnijmy, że niejednokrotnie pod przykrywką wojny religijnej, czasami hucznie ogłoszonej w mediach, tak naprawdę rozgrywane są problemy polityczne, właśnie klanowe, etniczne, kulturowe, a religia jest tylko przykrywką, bo łatwo jest w imię Boga sprowokować kogoś do walki, do bitwy, zwłaszcza ludzi żyjących biednie w ubóstwie. Łatwo jest to sprowokować. Stąd też Nie dajmy się też zwodzić takimi SMS-owymi czy mailowymi kampaniami, bo nie wiadomo, kto to wysła i co ma tak naprawdę na celu. Zachęcamy do wejścia na strony Pomoc Kościołowi w Potrzebie, gdzie są umieszczane bieżące informacje, na strony Radia Watykańskiego czy innych portali chrześcijańskich, na strony Radia Maryja, gdzie są też umieszczane informacje na temat prześladowań chrześcijan. I tam czerpać informacje, które są już sprawdzonymi, potwierdzonymi informacjami.
I to oczywiście strony Pomoc Kościołowi w Potrzebie, czyli
pkwp.org. Bo i właśnie wtedy te sprawdzone informacje włączać jako intencje do swojej modlitwy za chrześcijan prześladowanych. Jednak spokój jest tutaj bardzo ważny. Żeby też,
bo później możemy być niewiarygodni.
Niewiarygodni, ale też chodzi o to, żeby w emocjach nie rodzić niechęci do wyznawców innych religii. Bo tutaj musimy pamiętać o tym, że to nie cały islam prześladuje, nie cały hinduizm prześladuje, nie wszyscy ateiści prześladują. I trzeba mieć to rozróżnienie i trzeba zachować taki spokój, by umieć to rozdzielić, że przyczyną prześladowań jest fundamentalizm i wzywając do modlitwy za chrześcijan prześladowanych, automatycznie wzywamy wszystkich do potępienia fundamentalizmu, nie islamu, nie ateizmu, ale fundamentalizmu, czy to religijnego, czy ateistycznego.
Ale też, jak ojciec mówił, no takie kampanie SMS-owe, które potem nie znajdują odzwierciedlenia, dzięki Bogu, w rzeczywistości, no jak gdyby no, te sprawy ośmieszają. Dlatego mówię, to jest zbyt poważna sprawa, bo ona kosztuje tyle istnień ludzkich. Ci ludzie mają tyle cierpienia, że no nie róbmy niczego, co by w jakikolwiek sposób mogło szkodzić.
A nieraz może komuś nabijać trochę groszy, no, też nie wiemy, wysyłając te SMS-y, możemy coś tam płacić chodzi, na jakąś instytucję.
Trudno się domyślić. No, były z Orisą były takie problemy i co jakiś czas się to pojawia, więc...
Przykrym też jest fakt. Myślę, że tutaj może przy okazji tego SMS-a może warto to powiedzieć, że czasami docierają do nas już sprawdzone informacje, pokazywane także przez media niekatolickie dotyczące Iraku, Syrii, trudnych wydarzeń, kiedy mordowani są chrześcijanie, krzyżowani, kiedy odcina się im głowy, kiedy są biczowani. Są to potwierdzone informacje przez Watykan, także przez media światowe. I pojawia się w tych samych mediach komercyjnych, niekatolickich, pojawia się zaraz niedługo po tej informacji w dyskusji przy jakimś tam już innym programie pojawiają się głosy, które mówią, ale przecież z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie nic złego się nie dzieje. Większy problem dzieje się muzułmanom w Europie, którym zabrania się nosić, muzułmankom, którym zabrania się nosić chusty na głowie, którym odmawia się budowania meczetów. To jest przerażające, że z jednej strony widzimy okrucieństwo, którego doświadczają chrześcijanie. Tu nie chodzi o to, żeby się litować tylko nad chrześcijanami i mówić, a co oni są pokrzywdzeni i biedni, ale jak można być tak cynicznym w tych wypowiedziach, które nie są w ogóle komentowane, że nic się tym ludziom nie dzieje. Jak się nie dzieje? Są krzyżowani, bestialsko mordowani jak zwierzęta, przepędzani...
Przepraszam, że wyjdę słowo, ale to słowo to naprawdę, to, które ksiądz wypowiedział przed chwilą, no to ono aż paraliżuje. W XXI wieku chrześcijanie są krzyżowani.
Tak, są przybijani do krzyża. Irak i to, co się tam dzieje, jest potwierdzeniem tego, że Chrystus krzyżowany jest w chrześcijanach po raz wtóry.
Mamy przecież Malulę, tam było przecież 200 męczenników w Syrii, to byli młodzi chłopcy, gdzieś tak w przedziale kilkunastu do dwudziestu kilku lat, którzy mogli uratować swoje życie, składając wyznanie wiary w islamskie, natomiast pozostali wierni Chrystusowi za cenę życia. 200 męczenników, którzy nas zawstydzają, bo oni nam dzisiaj pokazują, może dzięki temu ta wiara w Europie jeszcze istnieje i funkcjonuje, bo dzięki ich krwi męczeńskiej.
Czy tak zwane też rytualne mordy, które są, czyli obcinanie głowy chrześcijanom, jak się podrzyna gardło owcy czy baranowi składanemu na ofiarę, tak się dzisiaj też podcina gardła chrześcijanom.
I już odbieramy następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo? Halo? Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
To ja jestem, czy nie jeszcze?
No jest pan, jak ma pan na imię?
Zbigniew ze Stróż.
Tak, i słuchamy.
Proszę pana, ja mam taką tutaj książeczkę, jest z tego, że Matka Najświętsza już w 1947 roku objawiła się we Włoszech pani pielęgniarce Ferini Ghirli, że i powiedziała jej, że żeby ustalono święto 8 grudnia Niepokalanego Serca Maryi i wtedy, żeby w tym dniu świętym dla Polski była godzina święta, i żeby można się było już właśnie modlić w tym, co jest nam potrzebne, żeby dla ratowania Kościoła w Polsce, żeby już tego nie był on tak prześladowany, bo teraz są ino tylko pierwsze soboty ustalone, żeby ratowano te pierwsze, odprawiać pierwszą sobotę i tego. A tu właśnie jest, żeby to było święto dla Polski całe i żeby było...
Rozumiem. Panie Zbigniewie, może tak. Dziękuję za ten telefon, za przypomnienie również tego. To jest oczywiście 8 grudnia niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Pierwsze soboty miesiąca. Nie mylmy pewnych pojęć, żebyśmy nie zrobili bałaganu tutaj naszym wierzącym.
I sprawdzajmy, czy tego typu książeczki mają imprimatur.
Pamiętajmy o tym, że modlitwa jest tutaj bardzo ważna. W każde święto zanoszona przez Maryję, która jest matką uwięzionych także i warto o tym pamiętać. A tutaj przy tej okazji poruszonego tematu modlitwy chciałbym przywołać świadectwo dwóch sióstr z Ruandy, które zostały skazane na więzienie za wspieranie jednej ze stron walczących w konflikcie, który miał miejsce w latach 90. w Ruandzie. Zostały skazane i wydawać by się mogło, zostały skazane niesprawiedliwie, ponieważ ci, którzy przyszli, Tutsu, które przyszło do nich do domu, zmierzając po to, by walczyć z drugą stroną, po prostu zmusili te siostry do dodania im jedzenia, żywności. Potem się zostały oskarżone o współpracowanie z nimi, zostały skazane na wiele lat więzienia, zamknięte w więzieniu i wydawać by się mogło, że wszystko jest skończone, że to wszystko jest bez sensu, że niewinnie siedzą w więzieniu. Natomiast siostry zrobiły tam w więzieniu w Ruandzie rewelacyjną rzecz. Proszę sobie wyobrazić, że w XXI wieku w Ruandzie raz w tygodniu w żeńskim więzieniu jest godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie nie ma kaplicy i nie ma przechowywanego Najświętszego Sakramentu. Siostry wyprowadzają więźniarki, otrzymały zgodę władz więzienia, na plac apelowy, klękają na godzinę czasu i adorują Najświętszy Sakrament w kościele na świecie, gdzie jest sam. To jest coś naprawdę pięknego, co wypływa też z tego dramatu prześladowań, konfliktów, które są, nienawiści wobec chrześcijan. Dwie siostry skazane na wieloletnie więzienie, tak naprawdę za nic, dokonują tam rewelacyjnych rzeczy. Kiedy tutaj w kościołach w Europie Najświętszy Sakrament wiele razy jest sam, nikt nie przychodzi, gdzieś tam na pustyni, 100 więźniarek klęka na godzinę raz w tygodniu, by adorować Najświętszy Sakrament w miejscu, gdzie nikt nie przychodzi. To jest cud, który się dokonuje dzięki również tym sytuacjom, które są. I te kobiety modlą się również za nas, abyśmy my byli wierni Chrystusowi. I to jest coś pięknego.
Tak mi przychodzi w tym momencie myśl o świętym Pawle apostole, który pisał listy przecież z więzienia, który poszedł do więzienia po to, żeby ewangelizować też.
I to są najpiękniejsze listy, na których się opieramy cały czas.
I już mamy następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, hello.
Szczęść Boże. Czy jestem już na antenie?
Tak, już pan jest na antenie. Jak ma pan na imię?
Michał, dzwonię z Grzebowilku. Ja chciałbym dać takie świadectwo, bo jestem obcokrajowcem mieszkającym w Polsce. Pochodzę z Belgii akurat i no tam wiadomo jak na zachodzie i poznałem tu najbardziej wiarę i taką mocną i głęboką poprzez właśnie całe przesłanie oręczy Bożego Miłosierdzia i się nawróciłem najbardziej tam w Łagiewnikach i z tym wszystkim. To było coś, co już dawno w moim życiu Pan Bóg jakoś tam przygotował widocznie, bo nie ja napisałem takiego scenariusza. No i wobec tego wszystkiego, co było powiedziane, co się dzieje tam w tych krajach, jak w Iraku, w Syrii i to wszystko, co bardzo ciekawe, to te świadectwa, te wszystkie słowa, to człowiek może mieć takie poczucie, że niemocy, prawda? A z drugiej strony jest tak, że to, co ludzie tu w Polsce, że mamy Kościół, jest niesamowicie. Dla mnie to jest ogromne bogactwo, bo właśnie na Zachodzie to wszystko poumierało, jakby to jest wielka bieda. Ale z mojego doświadczenia widzę dwie rzeczy. Pierwsza to, będąc obcokrajowcem, mieszkającym tu w Polsce, mając całe moje życie za sobą tam na Zachodzie, to ja widzę że mimo wszystko tu w Polsce też można jeszcze jakby ewangelizować. Może mi będzie łatwiej, bo widzę różnice kultury, tak? A drugą rzecz, którą widzę, to jest to, że właśnie nie powinniśmy się czuć bez mocy, albo myślę, że tu pokora da radę, że jeśli mamy taką pokorę, wiedząc, że Pan Bóg kieruje wszystkim i całym światem i wszystkimi tymi wydarzeniami, to na pewno gdzieś to doprowadzi. No oczywiście to zło, to wielkie to pytanie zła i istnienia zła, to jest za duże, nie możemy tego pojąć, ale Matka Boża swoimi orędziami Kościół Święty poprzez to, co Kościół Święty nam powie, Pismo Święte też, wszelkie inne takie słowa, które do nas docierają od Boga, to nam zawsze mówią, że miłość zwycięża, że Pan Bóg jest wszechmogący, mocniejszy od zła i że powinniśmy mieć więc tą pokorę i tą ufność. Jezu, ufam Tobie, że jak my zaczynamy w naszym otoczeniu i ze własną osobą i z własną rodziną i dać taki przykład uczciwy, pokorny wobec dzieci i stanowczy też, myślę, że wtedy dzieci, czyli że następne pokolenia będą mocniejsi, bo teraz, żeby nie odchodzić do tego, jak jest na Zachodzie, że dosyć tak letni przykład, który wyrzucił sakramenty w pierwszej kolejności, sakrament spowiedzi i tak dalej, to jest to nie ten droga. Chciałbym tylko powiedzieć, wobec tego okrutnego zła, które się dzieje w tych krajach tam, ale tu też wobec tego wszystkiego nieuczciwego, co się dzieje tu w Polsce, na płaszczyźnie tam wiary i ataki na Kościół, ataki na wierzące, no myślę, że powinniśmy być jednak pełni wiary i otwarci powiedzieć, że ale Bóg jest z nami i Bóg jest mocniejszy, to ma jakiś sens. Jest ostatnie takie zdanie, że każdy wie, że krzyż zawsze będzie. Każdy ma jakiś tam swój krzyż, ale i krzyż bez krzyża nie ma wiary, prawda? Więc jaki to krzyż, w jakim stopniu, ile cierpienia, wiem, że zawsze będzie cierpienie, bo Pan Jezus był pierwszy, który cierpiał, żeby było zbawienie. Więc myślę, że i w przypadku tych wszystkich wydarzeń to całe cierpienie to jeśli to jest łączone z Chrystusem, że zawsze będą owoce z tego i to jest może wielka, jedyna nadzieja, która nam zostaje.
Dziękujemy Panie Michale. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Tak, z Panem Bogiem.
No i gratulujemy oczywiście pięknej Polszczyzny, jak na człowieka, który większość życia spędził w Belgii. Tak, księża,
tak, to jest pełne uznanie dla tych, którzy walczyli z różnymi językami, wiedzą, ile to kosztuje trudu. Ale też dziękujemy Panu za to świadectwo takie piękne, bo my jako ludzie wierzący oczywiście wierzymy, że to Pan Bóg jest Panem i czasu, i historii, do Niego należą ostateczne rozwiązania, ale też w kontekście tej pierwszej części wypowiedzi Pana, no jest taki jakiś, czasami po ludzku niezrozumiała ta sytuacja, wydaje nam się, że co zrobić do tego Kościoła, czy to tak jak ksiądz Rafał powiedział, są takie sytuacje, które po ludzku na początku nam się wydają bez sensu. Zobaczmy chociażby taki pewien paradoks. Kiedyś kraje, które najwięcej wysyłały misjonarzy, jak Niemcy, Francja, czy inne kraje, dzisiaj oni mają księży, proboszczów, przecież mają z Afryki, z Indii. Także to są właśnie te piękne, to piękna tajemnica Kościoła, to wielkie, mistyczne ciało Chrystusa, które żyje swoim życiem i na którym Pan czuwa.
Z drugiej strony zaapelował też Pan do nas i przypomniał Pan nam swoim świadectwem o tym, co mówił nam święty Jan Paweł II, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, że my mamy jako Polacy naprawdę bardzo dużo do zaoferowania w Europie, pokazania właśnie naszej wiary, świadectwa i tutaj to, że Pan nawrócił się i przyjął Chrystusa Chrystusa w Polsce jest dla nas też takim zachętą i jeszcze większą motywacją do tego, żeby dalej po chrześcijańsku żyć.
Nie tylko zdrowa żywność, ale i zdrowa duchowość może być towarem eksportowym.
I już mamy kolejny telefon. Halo, witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy ojca dyrektora.
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za przybycie do studia księżom. Bóg zapłać księdzu dyrektorowi, profesorowi Waldemarowi, księdzu z Krakowa. Bóg zapłać, to jest bardzo, bardzo, no, taka, mnie to trzyma przy głośniku, przy radiu. Tak, nie mogę widzieć, ale w radiu słucham i bardzo wielkie dzięki i za te słowa też, że właściwie walka z Panem Bogiem to jest walka z człowiekiem. To jak w sumie tak bardzo skojarzyłem już może nie tyle z, prawda, z tymi tam w krajach innych, ale w Polsce. I tak rzeczywiście w tej chwili to jest ta walka z Panem Bogiem, to jest walka z człowiekiem też. Z tym, co polskie, czym Polska żyła i dzięki czemu była piękna, wielka i piękni ludzie byli. Ja wierzę w to, że Polacy po prostu Pana Boga się nie wyrzekną tylko. I tak samo młodzi ludzie, trzeba tym młodym ludziom tylko to przekazywać. Myślę, że to bardzo, bardzo cenna jest też ta sprawa, że w szkołach mówi się o prześladowaniu chrześcijan. No ale jeszcze raz wrócę do tego, o tym nowoczesnym prześladowaniu, bardzo nowoczesnym, ale bardzo przewrotnym prześladowaniu ludzi wierzących, katolików w Polsce. To, co się dokonuje w mediach, w kabaretach, wykorzystuje się kpinę, wykorzystuje się kłamstwo, prawda? No i trzeba to widzieć i tym bardziej my musimy być świadkami, być realistami. Chrześcijanin to jest realista. Jeszcze raz Bóg zapłać za to, że ksiądz dyrektor przywozi do nas też różnych biskupów, świadków z tamtych krajów, z tych krajów, w których przeważnie, no, jest przewaga świata muzułmańskiego. Szczęść Boże, Bóg zapłać serdecznie.
Dziękujemy serdecznie, ojcu, za te miłe słowa.
Błogosławieństwo na nowy rok.
I wzajemnie, ojcze.
Wielu sukcesów, takich bożych sukcesów dla Kościoła. Bóg zapłać.
Jeśli możemy jest tylko...
Wspaniały i ten drugi, to jest ten, który, to nie widziałem, to jest ten sam ksiądz, który był kiedyś...
W sierpniu, ojcze dyrektorze.
Ksiądz Rafał Cywka.
Tak.
Aha, bo jeszcze jeden jest w Warszawie chyba, nie?
Przygotowuje się na misję w tej chwili.
To ten drugi, do misji do Ameryki Łacińskiej,
tak,
prawda?
Tak jest. Ten na razie odnajduje powołanie misyjne.
Pozdrawiamy tylko też serdecznie. No i wszystkich.
Dziękujemy serdecznie, ojcu, za życzliwość i za to takie, to sensu, za klezję, które jest takie bardzo ważne dla nas, bo ojcze, to prześladowanie Kościoła, to myślę, że ojciec mógłby na swojej osobie nam bardzo ładnie pokazać, jak ono wygląda i te wszystkie metody. I te bardzo takie cenne, przecież niedługo będziemy mieć tutaj sympozjum na temat manipulacji. Słyszałem te tematy w mediach, także dziękujemy.
Polskich mediów.
I
tak.
To jest bardzo ważne, żeby pokazywać tę prawdę, bo używa się czasami tak zwanej miękkiej kpiny, żartu, kabaretu. To jest takie zmiękczanie i torowanie drogi później.
Różnych kawałów, plotki, prawda, takich... No to jest coś niesamowitego i to robi się tak, przychodzą tacy dobroczyńcy ludzkości, naprawdę. Jeszcze nikt mu nie udowodnili, a już go zabili.
Mamy samych Mesjaszy, tylko żaden nie chce umrzeć na krzyżu.
Ksiądz, pamiętam do mojej mamy, tak czytam do moich rodziców, rodziny mówili, jak ja szedłem do seminarium, tak, no księża, kto ma księdza w rodzie, temu bieda, nie do bodzie, tak tego, tak. A moja mama mówiła, no to dajcie księdza, dajcie syna na księdza, a nie, co to nie.
No ty, pewnie by się wiele miejsc znalazło w seminariach, także jak ktoś widzi tutaj drogę taką...
Tak, to są takie legendy, to jest jeszcze, u nas to jeszcze z marksizmu i marksizm jeszcze nie odszedł, a już przyszła nowa lewica i ateizm bardzo zorganizowany. Zresztą to, co mówił Jan Paweł II, na świecie istnieją centrale antyewangelizacyjne, które pozostają anonimowe i one działają, są dobrze zorganizowane, mają media, i szkoda, jeżeli katolik da się przekupić i mówi, ja jestem katolikiem, ale, prawda?
Jest. No to ojciec tak. Doświadczył troszkę ich skuteczności na swojej osobie.
Ale Pan Bóg jest wielki i doświadczam bardzo wielu życzliwości, wielu wspaniałych ludzi.
Ale ojcze, to jest tak, że jak kogoś Pan Bóg kocha, to go doświadcza, także to mamy na pocieszenie.
Nie, no ale to nie ma co płakać, bo nie ma czego. To Bogu dzięki, prawda?
No dokładnie.
Alleluja i do przodu.
Tak jest. Księdze,
podziwiam księdza i dziękujemy, że ksiądz taki był piękny, reportaż w telewizji sam oglądałem i rozmowa księdza z tym biskupem w Iraku, prawda, no świetnej, to ostatnio, parę dni temu oglądałem, Bóg zapłać za to.
To dziękujemy też za wszelką życzliwość Ojca dla nas, bo my potem możemy być bardziej skuteczni właśnie w tych trudnych rejonach świata, także serdeczne Bóg zapłać.
Dziękujemy ojcu dyrektorowi za ten głos. I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo? Jesteśmy na antenie?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść
ja
Boże.
Mam takie jedno pytanie.
A może...
Ja bym się chciał zapytać, czy...
Jak ma Pan na imię? Możemy znać wcześniej
Marcin.
Imię? Tak, Panie Marcinie.
Tak. Ja bym chciał się zapytać, czy masoneria w Polsce nie jest podłożem tego prześladowania chrześcijan?
Mhm. Panie Marcinie, bardzo dziękujemy za to ważne pytanie. Serdecznie pozdrawiamy.
Tu się chyba poddamy, bo pamiętajmy, że o masonerii jest wiele książek. Są pewne środowiska, które uchodzą za takie, no, powiedzmy, przedszkola masonerii. To jest dosyć trudny temat, nie chcę za głęboko w niego wchodzić. Natomiast na pewno musimy pamiętać, jeśli patrzymy na genezę masonerii, kiedy ona powstawała, te różne związki różokrzyżowców innych, to było bratanie się różnych sfer. To było jedyne miejsce, gdzie arystokracja z burżuazją mogła się spotykać swobodnie. Kiedy dzisiaj popatrzymy na przykład na Chile, właściwie wszyscy ludzie, tylko to jest ta masoneria, ten ryt szkocki, taki mniejszy antykościelny, jeśli można powiedzieć. Bardzo jest, Chile jest zdominowane przez masonerię. Plotki głoszą, że chociażby niektóre służby czy niektóre funkcje, na przykład we Francji, są zarezerwowane tylko dla masonów. No to jest ciekawy temat i na pewno warty przyjrzenia się, bo jeśli się mówi na przykład, że jedna z hipotez mówi, że niemal wszyscy, nie wiem jak jest z Obamą, ale że niemal ponoć wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych byli masonami. Takie są różne hipotezy. Trudno to sprawdzić. Pamiętajmy, że tam jest wielka tajemniczość, wielka dyskrecja. Kiedyś dopiero po śmierci można było ogłaszać, że ktoś jest masonem. To się zmienia, są różne ryty. Pamiętamy tę lożę B52 bodajże w Rzymie, taką wybitnie antykościelną. No tych wątków jest dużo, ale tutaj proszę wybaczyć, ale nie będziemy drążyć tego.
Ważne, żeby zgłębiać. Już
poczytać można.
Tak, kolejny telefon odbieramy. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, jak ma Pan na imię?
Robert.
Tak, słuchamy.
Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że Pan Bóg w historii jest opisany w Starym Testamencie, w Biblii, że karał za bałwochwalstwo przy pomocy posługując się ludźmi. To znaczy posługiwał się właściwie bandyckimi państwami. Kiedyś w starożytności to był Babilon, Persja, Rym. I zawsze, kiedy Żydzi na przykład grzeszyli tym grzechem drugiego przykazania, że modlili się do bożków, to byli po prostu zaszczuwani tymi narodami, tymi bandyckimi państwami starożytnymi. I teraz to cierpienie, o którym mówią goście katolików, to należy się zastanowić, czy czasami Pan Bóg się nie posługuje tymi ludźmi i to nie jest cierpienie dla sprawiedliwości, tylko cierpienie za karę. Właśnie za bałwochwalstwo.
Panie pan, Robercie, tak? Pan Robert, tak?
Bo ale jeszcze chwileczkę.
Nie, bo mam takie pytanie. A w Nowym Testamencie no, Pan Bóg nie karał?
W Nowym Testamencie...
Czyli dobrze robili wszyscy. Nawet, że zabili jego syna.
No, Jezus Chrystus to miał taką misję, że...
No, ale nie, bo idźmy tą logiką, którą Pan ma.
No, no.
W Starym Testamencie Pan Bóg karał, a w Nowym Testamencie już nie karał, chociaż zabili jego syna. Więc może popatrzmy, może spróbujmy popatrzeć na to inaczej, ale to co pan mówi, to jest bardzo ważne, tylko nie chciałbym postrzegać Pana Boga jako takiego jakiegoś dziwnego ciemiężce.
Ksiądz takie rozumowanie tu zastosował, jakby ktoś powiedział, że Judasz się przyczynił do zbawienia ludzkości, bo wydał Jezusa. Taką samą ksiądz tutaj logikę zastosował.
Rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, ale panie Robercie, ja tu w żaden sposób, ja w żaden sposób pana głosu nie deprecjonuję, tylko chciałem taką różnicę zaznaczyć, żebyśmy nie robili z Pana Boga tego, który jest jakimś ciemiężcą, jakimś gestapowcem, który nad człowiekiem krąży, czeka, żeby się...
To wynika z historii. Jeżeli takie są fakty, jeżeli tak opisuje Bóg i tak reagował na ten grzech, to znaczy, że dla niego to jest bardzo ważny grzech i bardzo ważne przewinienie,
dobrze,
które tak drastycznie karał.
Panie Robercie, może damy tutaj Polska, naszym...
I teraz Polska jest karana przez to, że na nas naszczuwa zaborców, Niemców, Rosjan. Jesteśmy cały czas okupowani. Żydzi, jak zaczęli modlić się do bożków, to poszli do niewoli babilońskiej. I nawet jeżeli tym bożkiem jest tak zwana Matka Boska, figurka czy coś,
w ten sposób, ja przepraszam panie Robercie, ale tu nie będziemy kwestionować i wiary w Matkę Bożą i... Ale tutaj oddaję głos naszym prelegentom. Jest ksiądz profesor Waldemar Cisło i ksiądz Rafał Cywka.
Myślę, że warto tutaj popatrzeć na to, jak Żydzi postrzegali wydarzenia, które dotykały ich narodu. Oczywiście odwrócenie się od Boga żywego i zwrócenie się ku bożkom sprawiło osłabienie narodu, osłabienie też jego tożsamości, stąd też najazdy państw ościennych były bardziej możliwe. Stąd też te najazdy, które się dokonywały, były odbierane przez Żydów jako kara Pana Boga za odstępstwo. Natomiast one były naturalnym, powiedzmy sobie, takim rezultatem odstępstwa od wartości, od zasad, którymi się naród izraelski kierował. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że chrześcijanie w Iraku tego doświadczają, czy w Syrii? Na pewno nie jest to cierpienie za karę. Jest to cierpienie dla sprawiedliwości. Czy my w Polsce doświadczamy dyskryminacji za karę? Jest to, można powiedzieć, jakaś forma tego, że przestajemy żyć tymi wartościami, które wyznajemy. Nie do końca jesteśmy czytelnymi chrześcijanami i stąd też jest to naturalna konsekwencja, która nas dotyka, o czym już tutaj powiedzieliśmy. Jeśli przestajemy być czytelni, inni zaczynają się śmiać z naszych wartości, bo przestają te wartości być dla nich czytelne. Natomiast nie jest to kara Boża dla nas. Jest to wezwanie do upamiętania. A to jest zupełnie już co innego i stąd też nasze tutaj mówienie o tym, co się dzieje w Polsce, o tych przypadkach łamania wolności religijnej, nie jest tylko próbą piętnowania tych, którzy się takich czynów dopuszczają, ale także jest pytaniem do nas, co my robimy z naszym chrześcijaństwem i jak my przeżywamy nasze wartości, jak nimi żyjemy na co dzień i czy stajemy się świadkami wiary dla innych, budując ich do tego, by chcieli szanować to, co dla nas święte. Natomiast nie możemy odebrać tego, że jest to kara Pana Boga dla nas. Jest to naturalna konsekwencja tego, żeśmy się rozmyli w naszych wartościach i przestaliśmy nimi żyć.
Dziękuję. I już odbierzmy następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo, jesteś na antenie?
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem zapytać, czy tu wypadałoby wspomnieć, czy było przypominane o tym, jakie właśnie zadania przyświecają masonerii, które Państwo, pisał już Leon XIII 130 lat temu.
Wie pan, panie Andrzeju, bo rozmawiam z panem Andrzejem oczywiście. Rozmawialiśmy teraz, przed chwilą była mowa o masonerii. Także myślę, że ta kwestia jest wyczerpana, to by trzeba było osobny program poświęcić. Natomiast dziękujemy panu za wspomnienie, a my już odbieramy pewnie kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy.
Słuchamy pani.
Jeśli ojciec pozwoli, to na temat naszej ciężkiej sytuacji chrześcijan w Polsce zacytuję Słowackiego. On już raz napisał, znaczy napisał kiedyś, ale znamy wszyscy, proroczy jego wiersz o Janie Pawle II, co to papież słowiański przyjdzie. To jest inny wiersz, bardzo krótki cytat przeczytam. A jednak ja nie wątpię, bo się pora zbliża, że się to wielkie światło na niebie zapali i Polski, Ty, o Boże, nie odepniesz z krzyża, aż będziesz wiedział, że się jako trup nie zwali. A więc mamy być silni duchem i wtedy dopiero zwyciężymy. Nie dajmy się przycisnąć nikomu duchowo. Takie trudności codziennego życia są do wytrzymania dla każdego. Żeby nam ducha nie zabili i wtedy, żebyśmy się nie zwalili z tego krzyża jako trupy, tylko odżyli wtedy, bo to kiedyś minie wszystko, co się zawali, a nas duch ma być żywy.
Dziękujemy pani Tereso. No
ja dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie i gratuluję, że pani jako pierwsza kobieta wśród kobiet przebiła się w tym gronie mężczyzn. No temat bardziej taki, nazwijmy to męski, no bo tu jest jednak sprawa wojny i cierpienia, tak, no jakiejś walki.
A tutaj pani Teresa z Avila przywołała mężczyzn do porządku, pokazując, że to duch jest najważniejszy i ducha nie należy tracić w tym wszystkim, co się dzieje. Widać, imię zobowiązuje i tutaj pani Teresie dziękujemy za to świadectwo i przywołania też tego fragmentu wiersza, który pokazuje nam, że Pan Bóg nad nami czuwa.
Ale też pamiętajmy w tym kontekście cierpienia, bo czasami my oczywiście wszyscy uciekamy od krzyża, bo oczywiście, tak jak to się mówi ładnie, że chętnie pełnimy wolę Bożą pod warunkiem, że się ona zgadza z naszą. Czasami Pan Bóg też nas doświadcza i tutaj my się uszlachetniamy w cierpieniu. Kościół też, jak niektórzy teologowie mówili, zawsze nie jest dobrze dla Kościoła, kiedy ma pełnię swobód i żyje, że tak powiem, pełnią życia. Niektórzy mówią, że jak ma troszkę takiej kontroli nad sobą, w cudzysłowie, to wtedy jest dla niego lepiej. No, oczywiście nie zachęcamy nikogo, żeby nas mordował, żeby nas opluwał, czy żeby nas lekceważył, ale taka zdrowa krytyka, jak to Delibak mówił, zawsze nam jest potrzebna.
Podejmijmy zatem następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze. Jak ma pan na imię?
Józef z Poznania.
Słuchamy pana.
Ja bym chciał zmienić do tego tematu taką moją refleksję, że no tam o masonerii to już wiadomo, że jest tajna loża, to wiadomo. I w ogóle nas katolików traktują, nawet widać w Sejmie. Są katolicy i są bezbożnicy. Jak twój ruch, Paliko, krzyże chce zajmować sali sejmowej. Lekceważenie, odwracanie kota ogonem, prawda, prawdą się kieruje PiS i w ogóle część posłów, a to wszystko cały nalot. I to jest ta historia, prehistoria się powtarza. Tak przedtem byli niszczeni chrześcijanie, katolicy, ludzie wierzący i teraz to się dzieje już na wschodzie, tam na południowym wschodzie i to wszystko to jest barbarzyństwo. Tak samo też powrót do Herodzi, to mordowanie dzieci w ogóle nieurodzonych jeszcze. No to jest w ogóle, to jest skandaliczne. I my Polacy mamy za dużą tolerancję. a oni, ta nacja nie ma do nas żadnej tolerancji. No mógłbym powiedzieć na ten temat, bo trochę w tym zagadnieniu trochę działam i pewnych ludzi znam. Owszem, znam tych ludzi z tej nacji, co wiadomo, nie będę wysławiał się dokładnie po imieniu, bo mam kolegów artystów, bo ja też jestem artystą, byłem na emeryturze i w ogóle, i fajni ludzie, i to, i katolicy, i też, i oni też mnie, też byli nękani przez tych ortodoksów i tak dalej. Wszystkiego najlepszego, zdrowia.
Dziękujemy. Dziękujemy panie Józefie, szczęść Boże.
Dziękujemy, też odwzajemniamy życzenia wszystkiego najlepszego. No wracamy do tego, że musimy być świadomymi swojej wiary katolikami. Musimy wiedzieć, co jest, co wynika z Ewangelii, co wynika z katechizmu, a co jest jakimś tylko ludzkim wymysłem. Brońmy się przed taką prywatyzacją katolicyzmu, z jaką mamy do czynienia, bo tak jak pan wspomniał, no niestety często widzimy, że ktoś się głosi katolikiem, a postępuje wbrew przykazaniom kościelnym, wbrew przykazaniom Bożym, czy wbrew nauce Kościoła. No więc tutaj się pojawia pytanie, no jakim katolikiem jesteś, czy jakimś prywatnym? No to powiedz, że masz taki katolicyzm pana X, czy pana Y, czy pani, a nie ogłaszaj siebie katolikiem, no bo to jest mącenie w głowie i mącenie w swoim sumieniu.
Padło słowo tolerancja i tak się zastanawiam nawet po ostatnich różnych wzmiankach, na przykład na jakieś muzeum dla judeochrześcijan, przepraszam, dla, dla wyznawców judaizmu, może tak powiem, i jest przeznaczonych ileś tam 200 milionów, nikt nie ma problemu. Owszem, jesteśmy tolerancyjni w tym momencie, tak? Któryś tam meczet będzie budowany, pewnie w Warszawie. Jesteśmy tolerancyjni. Ale kiedy ktoś daje 16 milionów na budowę Świątyni Opatrzności Bożej...
Muzeum przy Świątyni Opatrzności.
Muzeum, ja się źle teraz w tym momencie
wyraziłem. No, niestety z przykrością ojca poprawić.
Dziękuję. I to widać, że jesteśmy wolnym głosem. I nagle się pojawia jakaś burza.
No bo wiemy, komu się nie wolno narazić, komu się nie wypada. Mamy tak zwaną poprawność polityczną. No czy chciałby ojciec, żeby ktoś dzisiaj z tak zwanego salonu skrytykował muzeum? Przecież przyjechał słynny pedofil i wszyscy się nim zachwycali, a zamiast potępić tak jak wszystkich innych się potępia. Widział ojciec jakieś takie... Zobaczmy, jakie różne miary się stosuje. Do jakiego przewrotności żeśmy doszli, bo nam się mówi o tym samych faktach, o tych samych ludziach, a jak różnie. Niechby to dotyczyło któregoś duchownego, to byśmy zobaczyli, jakby to wyglądało. I to te same pseudoautorytety.
Przy okazji rozmycia wartości, które przeżywamy, rozmywają nam się także pojęcia i one się tak dosyć mocno rozszerzają, że tolerancja już jest dzisiaj tak daleko rozsunięta, że tak naprawdę niejednokrotnie z tolerancją nie ma nic wspólnego, wręcz z jej wypaczeniem. I to jest dzisiaj nasz problem.
Tolerancja jest też tak pojmowana, że powiedzmy jakaś tam osoba, czy jakiś reprezentant pewnych poglądów uważa, że to, co on głosi, to jego trzeba tolerować. Natomiast wszystkich innych trzeba niszczyć, bo jeśli mamy takie czy inne, powiedzmy, postulaty sprzeczne z chrześcijaństwem, to my jako chrześcijanie mamy je tolerować. Ale jeśli my ogłosimy naszą naukę, no to wtedy jesteśmy nietolerancyjni. Więc trzeba też zdefiniować, co my rozumiemy pod pojęciem tolerancji, bo każdy ją sobie na swój sposób rozumie.
Ale czy w ten sposób jakoś nie nadstawiamy, ale w głupi sposób jakiegoś policzka innym, bo nawet wcześniej
wracamy do kościoła milczenia, tak, bo myśmy sobie pozwolili, i to mówię w wielu aspektach, na luksus bycia kościołem milczenia, bo to jest wygodniej. No po co się narażać? Przecież jak się, to co pan senator Kogut powiedział, brakuje takiego jednego w przedziale, który by powiedział: pomyśl, człowieku, co ty pleciesz. Zastanów się. Albo dał jakieś kontrargumenty logiczne, bo takich świeckich nam potrzeba. To jest wiele. Ja też słyszałem o wielu takich przykładach. Ktoś jeździ pociągiem, to wie o tym, że czasami się znajdzie taka pseudo filozofka czy filozof i się wymądrza, a brakuje jednej osoby mądrej, która by powiedziała kilka słów.
Myśmy uwierzyli w to, że lepszy jest dla nas święty spokój. I chcemy zawsze za wszelką cenę mieć ten święty spokój, bo po co się mieszać, po co się wtrącać, to nie nasza sprawa, to nas nie dotyczy, niech sobie pogada, przejdzie mu, tylko że nie patrzymy się na to, jak taki jeden człowiek, taki pseudofilozof, ilą szkody czyni swoimi słowami wobec innych, którzy tego słuchają i nie mają silnej wiary. Niedawno udzielałem wywiadu dla interi.pl i padło pytanie o to, czy w kontekście islamizacji Europy Włochy i Polska jako kraje takie wybitnie religijne są bardziej podatne na przyjęcie islamu. I odpowiedziałem tak, że fakt, że jesteśmy krajem, powiedzmy sobie tak, wybitnie religijnym, czy z większymi skłonnościami ku religijności, ale ktoś, kto autentycznie przeżywa swoją wiarę, ten się nie da zachwiać, ani się przekonać do islamu, bo przeżywając autentyczną relację z Bogiem, zobaczy, że tak naprawdę Koran nie ma mu nic do powiedzenia więcej od tego, co mówi mu Jezus. Natomiast bardzo łatwo jest trafić i w Polsce, i we Włoszech do ludzi, którzy niestety, ale nie rozumieją swojej religii. I teraz w takim pociągu, w takim przedziale, gdzie siedzi powiedzmy sobie od 6 do 8 osób, jedna osoba nic jej nie będzie, kiedy wysłucha takiego pseudofilozofa, ale 2-3 osoby może mieć to na nich ogromny wpływ i wtedy świadectwo wiary tego jednego może ocalić pozostałych. Dlatego nie bójmy się zabrać głos, oczywiście z kulturą, ze spokojem i powiedzieć, nie ma pan racji, a może warto się zastanowić nad powodem takiego, a nie innego postępowania tego czy innego duchownego, a może warto spojrzeć na to z innej strony, żeby skłonić innych do refleksji, a nie pokazywać tylko, nie zostawić innych z tym jednym pseudofilozofem i jego zdaniem.
A propos tego rachunku sumienia, bo my tak chętnie robimy innym rachunek sumienia, to może by warto zacząć od siebie. Na ile ja jestem wiarygodnym człowiekiem? Przecież jeśli jestem człowiekiem ochrzczonym, jeśli uważam siebie za człowieka wierzącego, to nie wolno mi milczeć. To ja muszę dawać świadectwo mojej wiary, nawet jeśli to jest niewygodne. No gdyby, wyobraźmy sobie, gdyby pierwsi chrześcijanie byli tak wygodni jak my. Gdyby oni nie oddawali życia, przecież też mogli pójść na kompromis, mogli wypić to wino ofiarowane bożkom, czy zjeść kawałek mięsa ofiarowanego na ofiary składane. I byłaby sprawa załatwiona. My tak dzisiaj niestety w wielu wypadkach, boję się stwierdzić, że w większości, ale tak postępujemy. Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Dla świętego spokoju. Ale to nie jest chrześcijaństwo.
Wielu może się to nie spodobać, ale no niestety nie wszyscy mamy świadomość tego, że w Polsce w ostatnich minionych 20 latach zmieniliśmy przynajmniej jedno Boże przykazanie. Trzecie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Bo ilu chrześcijan w Polsce wychodząc z kościoła idzie na zakupy? Popatrzmy na hipermarkety w niedzielę.
Nowe świątynie.
I dzisiaj wielu chrześcijan w ogóle nie widzi w tym problemu, że przykazanie Boże mówi zupełnie inaczej. Więcej, my uczymy dzieci takiego przeżywania Dnia Pańskiego, takiego przeżywania trzeciego przykazania. Czyli nie dość, że zmieniamy, to jeszcze uczymy dzieci zmienionego przez nas przykazania. I to jest poważny problem, bo takie dziecko dorastające, które na katechezie słyszy od księdza, siostry czy świeckiego katechety, że Pan Jezus, Pan Bóg mówi, że pamiętaj, byś Dzień Święty święci, nie będziesz w tym nie wykonywać żadnej pracy, jest to dzień dla rodziny, dla Pana Boga, przeżywany wspólnie razem, wraca do domu i widzi zaprzeczenie tego, no to uwierzy rodzicom. A to, co się będzie mówiło na katechezie, będzie traktował z przymrużeniem oka. Ksiądz musi tak mówić, katecheta musi tak mówić, a my możemy sobie po swojemu. I mamy później to, co mamy, że jesteśmy bardziej tradycjonalistami niż ludźmi wiary.
A potem nam grozi też coś takiego, jak jest dzisiaj w judaizmie. To jest, niestety, religia jest tylko elementem kultury. Jak mówili profesorowie judaistyki, bo to nie jest moje zdanie w Wiedniu, Izrael to jest najbardziej ateistyczne państwo świata dzisiaj. A apokalipsa nam mówi jasno, bądź zimny albo gorący, bo letniego wypluwam ze swoich.
A propos wcześniejszych słów księdza Rafała, ktoś może zarzucić, albo księża muszą tak mówić. Pytanie moje jest takie. Co grozi za uczestnictwo w mszy świętej albo księdzu, który odprawia mszę świętą, na przykład w Arabii Saudyjskiej?
sposób.
Mnie się udało parę razy.
Ale co grozi? Ale
na tam, no, grozi więzienie. Przecież tam nie wolno wieść krzyżyka. To zależy od aktualnej sytuacji politycznej, bo zauważmy, że rodzina królewska, która tam się boi o swoją pozycję, to tak, czasami z przymrużeniem oka pozwala się wieść na swój użytek Biblię, ale często się trafia do więzienia.
To ile razy ksiądz powinien być w więzieniu?
No to już zostawię tajemnicę.
To już będzie dożywocie pewnie.
Pewnie tak, no ale sakramentów różnych udzielałem, więc pewnie by to się źle skończyło. Ale to naprawdę jest tylu, ilu ludzi tam cierpi. Ja byłem w takim ośrodku, gdzie, bo może też uświadomy sobie tragizm tych ludzi. Tam nie można wjechać, tam się wjeżdża tylko na zaproszenie pracodawcy. Ten pracodawca zabiera paszport. Żeby ten człowiek mógł wyjechać, to po prostu no, musi mieć ten paszport. Ja byłem w takim miejscu, gdzie były Filipinki, które były w ciąży. Uciekły od swoich pracodawców, którzy je zgwałcili. To było około 70 kobiet. Nie, no i jest wielka tragedia, bo nie mogą wyjechać, bo nie mają paszportów, nie mogą wrócić do tych pracodawców, bo by jeszcze były oskarżone o uprawianie nierządu i być może skazane na ukamienowanie. To są niesamowite tragedie tych ludzi.
Tutaj można by przywołać też chrześcijan z Erytrei, którzy żyją w kraju w Afryce, gdzie jest blisko 5 milionów mieszkańców, tak równo po połowie jest prawie chrześcijan i muzułmanów, a jednak 3 tysiące chrześcijan obecnie przebywa w wojskowych więzieniach w Erytrei. Więzienie wojskowe w Erytrei to są blaszane kontenery, tak jakie nam służą w Europie do przewożenia większych rzeczy na platformach kolejowych czy na statkach. Tamte kontenery służą za cele. W takim blaszanym kontenerze wwiercony jest otwór wielkości głowy człowieka. W jednym kontenerze zamkniętych jest naraz do 70 chrześcijan, 24 godziny na dobę, przez kilkadziesiąt miesięcy ich życia. Skazani za to, że posiadali Pismo Święte, że publicznie przyznali się do swojej wiary. Miałem szczęście 2 lata temu rozmawiać z Helen Berhani, piosenkarką chrześcijańską z Erytrei, która w takim blaszanym kontenerze spędziła 36 miesięcy swojego życia, bo nagrała 2 płyty z pieśniami religijnymi. Opowiadała, jak wygląda życie w takim blaszanym kontenerze. W stolicy tego kraju temperatura w cieniu sięga 45 stopni. Blaszany kontener wystawiony na działanie słoneczne, a jest to kraj pustynny, no to nagrzewa się do niemożliwych temperatur. Mówi, że ludzie tracą przytomność, padają na siebie. Nocą natomiast, kiedy temperatura spada, znacznie się ochładza, nagromadzona wewnątrz para zaczyna się skraplać, powodując uczucie chłodu i zimna. Co jakiś czas pojedynczo są wyprowadzani z tego blaszanego konteneru do dowódcy więzienia, ten kładzie przed nimi kartkę papieru, na której jest napisane: nie jestem chrześcijaninem. Mówi, podpisz, a wrócisz do domu. Nie podpisują. Wolą spędzić całe życie w blaszanym kontenerze na środku pustyni, niż podpisać kartkę papieru, na której jest napisane: nie jestem chrześcijaninem. Nie jestem chrześcijaninem. Więcej. Kiedy czyta się Quo Vadis, jest tam taki moment, jak chrześcijanie wychodzą na arenę Nerona, żeby zostać rozszarpani przez dzikie zwierzęta. Zaczynają śpiewać. Kiedy się czyta powieść albo ogląda film o tym samym tytule, rodzi się wątpliwość, jak to jest możliwe, że człowiek, który doświadcza takiego cierpienia, za chwilę stanie rozszarpany przez dziką bestię, wychodzi naprzeciw niego śpiewając, chwaląc swojego Boga. Helen Berhani opowiada, że w dzień i w nocy chrześcijanie tam w tych blaszanych kontenerach śpiewają pieśni ku czci Chrystusa. Pomimo sytuacji, w jakiej się znajdują, za co są bici, wiąże się ich, aby utrudnić im jeszcze życie w takim blaszanym kontenerze. A jednak nie przestają. I teraz nasze świadectwo wiary, w porównaniu z tym świadectwem wiary, w porównaniu ze świadectwem wiary w Iraku, chrześcijan w Iraku, w Nigerii, w Republice Środkowoafrykańskiej, w wielu innych miejscach, musi nas skłonić do postawienia sobie pytania, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? I czym jest dla mnie chrześcijaństwo? Bo od tej odpowiedzi na to pytanie będzie tak naprawdę zależało, jak to chrześcijaństwo w Polsce będzie wyglądało. Czy pan Nergal będzie miał rację bytu w tym kraju, czy pan Palikot będzie miał rację w polskim parlamencie, czy wielu innych pseudofilozofów będzie miało rację bytu i krzyczenia przeciw chrześcijaństwu. Jeśli my będziemy znali odpowiedź na to pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus i czym jest dla mnie chrześcijaństwo? Bo odpowiedź na to pytanie skłoni nas do dawania autentycznego świadectwa naszej wierze, z którą nikt nie będzie dyskutował, bo to świadectwo będzie szokowało innych, jak szokowało świadectwo pierwszych chrześcijan. Popatrzcie, jak oni się miłują. To muszą być chrześcijanie. Bądźmy jednymi z nich.
I może ta wiara jeszcze u nas dzięki temu istnieje, że mamy tak wiele świadków autentycznej wiary w Chrystusa. A Kościół jest jednym wielkim mistycznym ciałem Chrystusa.
I tym optymistycznym właśnie zdaniem no musimy może nie zakończyć, bo to rozmowy niedokończone, ale w tym momencie przerwać. Ja bardzo dziękuję za to, że księża znaleźli czas i że byli u nas w Radiu Maria. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi byli ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiego Oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, profesor UKSW. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
I z nami był również ksiądz Rafał Cywka, dyrektor Biura Regionalnego Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Krakowie.
Dziękuję bardzo. Jeszcze mógłbym jedno zdanie, to jeśli słuchają nas katecheci, to chcielibyśmy jeszcze raz tutaj zaapelować do katechetów, jeśli chcieliby poruszyć w klasach gimnazjalnych czy szkołach ponadgimnazjalnych to zagadnienie, czy też w ruchach przyparafialnych stowarzyszeniach katolickich na temat prześladowań chrześcijan, to istnieje możliwość zaproszenia nas z katechezami, z konferencjami, z prelekcją, z filmami, z zdjęciami na ten temat, albo też można się zgłaszać do nas po materiały dotyczące prześladowań. Chętnie się podzielimy tym, co mamy, aby te informacje docierały do ludzi młodych, aby patrzyli się właśnie na tą sytuację naszych braci i sióstr właściwymi oczami.
A ja też, korzystając z okazji, dziękuję Ojcu, że jako przedstawiciel mediów, które dają głos tym, którzy głosu nie mają, czyli naszym siostrom i braciom, którzy są dzisiaj męczeni i prześladowani. To jest spełnienie naszego obowiązku, ale dziękuję za tę otwartość na te tematy, którą mamy zawsze w telewizji z wami w Radiu Maryja. Rzadko pozdrawiamy, ale pozdrowię sobie skorzystać z tej okazji moją rodzinną parafię Łukawiec. Serdecznie pozdrawiam Rzeszowszczyznę i dziękujemy też i serdecznie pozdrawiamy wszystkim dobrodziejom pomocy Kościoła w potrzebie, którzy poprzez modlitwę, poprzez wspieranie nas materialnie sprawiają to, że my możemy być tymi, którzy ocierają łzy Boga, który płacze dzisiaj w naszych siostrach i braciach, gdzieś w takich trudnych krajach, o których mówiliśmy.
Jeszcze raz bardzo dziękuję i za chwilę spotykamy się na modlitwie na zakończenie dnia, czyli komplecie.